Słyszeliście już Państwo pierwszego gościa, pana profesora
Kazimierza
Ożuga, tak, Uniwersytet Rzeszowski, prawda? Pozdrawiamy, ale panie profesorze, oczywiście witam Państwa bardzo serdecznie. Najpierw niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Państwa, tak, i dlaczego mówię pan profesor Ożuk? Tam was było pięciu braci, prawda? Czy jest?
Czterech braci.
I siostra była też?
Nie było. Czterech braci.
Czterech braci i ilu jest profesorów? Trzech.
No trzech profesorów i jeden doktor.
Jeden, proszę zobaczyć. Widzicie Państwo, kto myśli na rok do przodu, się jest Boże. Na 10 lat sadzi las, daleko w przyszłość kształtuje, wychowuje dzieci i młodzież. I właśnie tak trzeba. Ja dzisiaj byłem na naszej uczelni. Co za radość. Tamta, naprawdę jak patrzę na tą młodzież, tam nie słyszę niecenzuralnego słowa. A i sport uprawiają, i filozofię, i przeróżne zainteresowania, oczywiście informatyka, i historia. A dzisiaj byłem na takim wykładzie, profesor, który tak wędruje pomiędzy Rzym, Jeruzalem, Londyn, Toruń, czy tego... To jest i wykłada i w Rzymie, i w Jerozolimie skończył, studia jedne, w Oksfordzie drugie, 15 języków, ksiądz katolicki, młody ksiądz, 15 języków. Pytam, kiedy jechaliśmy, a ten język, tych wschodnich 4, oczywiście hebrajski jeszcze 3. No proszę Państwa, takich ludzi mamy, ale to trzeba kształtować, dlatego dziękujemy Ożugom.
Ożogom,
a drugi pozdrawiamy wszystkich, łącznie z Tomkiem, może nas słyszy. Dobrze? Z Tomaszem, już teraz pan profesor, to nie mogę tak. Tak, otóż tak i pana posła, serdecznie mamy pana posła.
Stanisława.
No oczywiście Stanisław, ale też Ożug i proszę Państwa z Podkarpacia. A dokładnie pan mieszka w Rzeszowie?
Ja mieszkam w Sokołowie, natomiast...
Sokoł w Małopolski?
Tak, Małopolski.
Tam są kapucyni, kapucyni są.
Nie, Sędziszowie.
Sędziszowie, a Sokołowie to jest,
tak,
przypomnę.
Natomiast kolega tutaj, przyjaciel, profesor...
Ale chyba kuzyn.
Byliśmy bliskie pokrewieństwo, ale w XVII wieku dopiero. Nie jesteśmy. Jesteśmy przyjaciółmi. Poznaliśmy się
więcej niż,
naszym
to więcej niż rodzina?
Tak. To już tak się rozpłynęły te geny.
Ja natomiast jestem kuzynem z Mieczysławem Miazgą.
A tak? Pan Mieczysław właśnie też z tamtych stron. I
z
będziemy, Górna. Proszę Państwa, rozmawiać. Skąd?
Z Górna. Górna.
Jaką dużą miejscowość?
2000 mieszkańców.
A przy Starej Wsi? Daleko to od Starej Wsi?
Do Rzeszowa 30 kilometrów. Rzeszów, Stara Wieś to jest kilometrów 60. 90 kilometrów od Starej Wsi.
90
kilometrów od Starej Wsi.
Tak daleko?
To jest między Rzeszowem, Górną, a Lublinem. 30 kilometrów od
Rzeszowa. Tam Krosno, Jasło, to wszystko.
To jest na
to już jest klasyczne Podkarpacie. My jesteśmy,
Przemyśl.
My jesteśmy środek Puszczy Sandomierskiej. Środek Puszczy Sandomierskiej.
Tam jest puszcza?
Puszcza Sandomierska, dawna Puszcza Sandomierska, geograficznie Górno, prawie w samym środku Puszczy Sandomierskiej. Tak,
otóż dzisiaj mówiłem w tej części, pozwoliłem sobie włączyć się w część, proszę Państwa, już zaczyna się program, bo 21.30, nasze rozmowy dokończone i witamy tu gości, ale dzisiaj właśnie, ponieważ Podkarpacie, tak się bardzo ucieszyłem, właśnie był ksiądz profesor, spotkałem się z tym księdzem profesorem, o którym mówiłem, Paweł Rytel-Andrianik, który między innymi napisał książkę o Treblince, o ratowaniu Żydów w Treblince. Dałem im imię na wieki. To była odpowiedź na te bardzo nieobiektywne, powiedziałbym, opracowania Grossa. Tak. I ten ksiądz mówi... I jego brat, który zbiera nazwiska do kaplicy pamięci, proszę Państwa, dalej telefony są do kaplicy pamięci, żeby uratować nazwiska tych wszystkich od zapomnienia, którzy bronili Żydów, którzy narażali swoje życie w obronie Żydów, czy stracili życie. I oni mówią, najwięcej okazuje się ofiar i uratowanych Żyd, ofiar ponieśli Polacy w ratowaniu Żydów na właśnie na Podkarpaciu. Tam ludzie najwięcej ratowali, bo tam było bardzo dużo Żydów. Ale ci ludzie tak ratowali. Widzicie, jeżeli to jest człowiek dobrze wychowany, jeżeli ma Pana Boga w sercu, to się właściwie zachowuje. A propos tych zachowań, to Panie Pośle, życzę, żeby Panu dobrze się powodziło i żeby Pan, to znaczy w tym znaczeniu dla ludzi, dla Pana Boga i o zdrowie proszę dbać też. Leczyć, jeżeli mogę jeszcze, bo dzisiaj usłyszałem właśnie najpierw na portalach, a później widziałem w telewizji, w jednej, drugiej o pośle Protasiewiczu z PO. Otóż ja do PO nie jestem za PO, zwłaszcza za tym, co robią, bo robią bardzo dużo zła, ten program i prowadzą i ci wiodący z PO. To jest drama dla Polski, ale to, co robią z tym posłem, to powiedziałbym jedno. Nie wiem, co było we Frankfurcie, ale człowiek do człowieka nie może tak podchodzić. Nie wolno się pastwić nad człowiekiem, nad żadnym człowiekiem. Tak jak nie wolno się pastwić nad prezydentem świętej pamięci, to jest nieludzkie, to hieny tak nie robią, jak robili, czy na przykład teraz nad Rasporem, jak słyszę, jak zobaczą, jeżeli chcą komuś dogryźć, to na premiera Jarosława Kaczyńskiego. To jest nieludzkie, tak nie wolno. Tak jak teraz nie wolno się pastwić nad posłem Protasiewiczem. Myślę, że my Polacy musimy mieć właściwe relacje. Właśnie to, co takie relacje, żebyśmy potrafili bronić różnych ludzi. Tutaj w czasie I wojny światowej, 1 września spadł tutaj, zestrzelił pilot Skalski, później już chyba był już generałem nawet, nie wiem, czy nie był generałem. Zresztą zmarł w przytułku. Jeszcze go pobili, ukradli mu medal Virtuti Militari i tak dalej. Wspaniały człowiek, przez czym wyrok śmierci, siedział w więzieniu. Wtedy go chyba żona zostawiła, jeżeli dobrze pamiętam, to było dramaty. Ale ten Skalski, jak zestrzelił tego Niemca, zlądował i poszedł, opatrywał mu rany. Pierwszy dzień wojny. I to jest podchodzić do człowieka, widzieć człowieka i, kochani, to, co się robi z ludźmi, tak jak dzisiaj widziałem radość u niektórych, że temu Protasiewiczowi coś dogryźć. Słuchajcie, to było z Niemcami tam. A co Niemcy mówią i Bild pisze, to my wiemy. A my widzimy, co pisze Gazeta Wyborcza, to prawdę pisze. A Bild ci napisze to i tak dalej, to, co media robią. Nie wiem, czy ja dobrze jestem zrozumiany. Rozumiecie, panowie? Nie wolno człowieka, żadnego człowieka. Tak jak powiedziałem, to co się stało, jakieś takie, to co chcą tak dzielić, to, co robią z patriotami dobrymi w Polsce, z katolikami, z biskupami, to poniewieranie. Co ksiądz, to pedofil, by powiedzieli. A robią to ci, mówią to ci, którzy mają sobie najwięcej do zarzucenia powinni mieć. Takie rzeczy robią. Dlatego mówię, to jest coś strasznego. Jak widzę pana posła, to widzę tych posłów i życzę wam, żeby was też nie oczerniali i żeby wam nie robili, życzę, żeby była dyskusja merytoryczna, na argumenty, a nie wyzywać, śmiać się z tego, że ten niski wzrost, a że ten wysoki wzrost, a ten okrągły, a ten chudy, z idiotyzmy to są. To jest nieludzkie i dlatego, jak zobaczyłem, jeszcze raz mówię, nie zgadzam się z polityką obecnie rządzących koalicji. Nie zgadzam się, bo robią bardzo dużo krzywdy Polsce, Polakom i Polsce robią krzywdy. To jest dla mnie, to doprowadzają do ruiny Polski. Antypolska polityka. Polacy wyjeżdżają z Polski, młodzi nie mają szans żadnych. To jest dramat i to jest coś, na co nie wolno się zgodzić. Ale nie wolno też także z takich partii poniewierać ludźmi. Gdzieś coś się zdarzyło, to tego. Jak się cieszyli Rokita. Kiedy Rokita powiedział tak, i to krzywdę zrobił. Kościół Łagiewnicki i Toruński. To te bzdury takie. To jest idiotyczne. Ale jak jemu robili coś w tym samolocie, nie wiadomo co było, to tutaj na niego cieszą się, że komuś. To jest tak zwane, Niemcy mówią Schadenfreude. Ma radość z tego, że komuś coś, noga się potknęła. To nie jest ludzkie. To nie jest ludzkie. My dyskutujmy, wspierajmy się na argumenty, merytorycznie, a nie dokuczajmy ludziom. Ja się nie zgadzam z Tuskiem. Krzywdy również Radio Maryja dużo zrobił i będę to mówił głośno. Bardzo dużo krzywdy. Jeszcze nie wszystko, żeśmy powiedzieli. Niektóre rzeczy jeszcze czekamy, żeby powiedzieć. Nawet to, co oni robili z tym multiplexem, to przecież jest nieludzkie, to jest, to słów brakuje. Ale nie będę tym ludziom po prostu z nich się wyśmiewał, czy jak. Tylko trzeba im, trzeba, tak, to jest człowiek, ale nie zgadzam się z twoim postępowaniem, to jest nieludzkie. Mówię, ale ty jesteś człowiek. Po prostu inaczej, to co pan, co uczy nas Kościół, nienawidzić grzechu, ale kochać grzesznika, żeby go podźwignąć, pomóc mu. A więc jak ktoś upadnie, potknie mu się noga, podnieśmy go, pomóżmy go, a nie kopmy go. Wystarczy, kogoś już tam Niemcy poniżyli, trzeba teraz pomóc. Prawda? Nie wiem, czy jestem dobrze zrozumiany. Ja wiem, że mówię, w tej chwili mówię bardzo tak spontanicznie. Tak. Także, panie pośle, nie dajcie się. I niech się PiS nie daje. Jakkolwiek pewno też macie wady, bo kto nie ma? Ja też mam wady. Przyznaję się, chodzę do spowiedzi, pracuję nad sobą, modlę się, żeby Pan Jezus prowadził, pomógł. Nie? Ale nie dajcie i dla Polski pracujcie dalej. Na Podkarpaciu. I życzę, żeby tam do Parlamentu Europejskiego, żebyście tylko wy wyszli, żeby żadna partia szkodząca Polsce tam nie weszła. I na Podkarpacie nie wpuszczajcie tego. Dlatego dziękuję i za to, co robicie, i firmy prywatne, i wszystko. Nie dajcie się. I niech ludziom się dobrze wiedzie tam.
Ojcze,
nie wiem, chaotycznie powiedziałem, ale...
Serdecznie dziękuję za...
Ale to jest patriotyzm, patria.
Tak, miłe słowa,
patriotyzm, patria, to jest ojczyzna, moja ojczyzna. My jesteśmy braćmi, Polacy.
Za słowa pod moim adresem, pod adresem pięknego naszego, mojego Podkarpacia.
A moje też on nie jest?
Dla nas
ja
wszystkich.
Ja też tam się czuję bardzo dobrze.
I dobre życzenia dla Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o nas, najbliższe wybory. Oczywiście,
znaczy, ja nie mówię, że z wszystkim się zgadzam. Bo tam przecież, ale mogę panu powiedzieć i państwu mogę powiedzieć, to nie jest chyba tajemnicą. Nieraz rozmawiam i z prezesem też. Czy z innymi ludźmi. No i są, no normalnie można rozmawiać. My się możemy spierać, ale o sprawy. Tak. Ale nie mówimy sobie, a tyś jest taki, tyś jest taki. Nie. I się będziemy spierać o sprawy, ale ludzi szanowni. I to, co robią na przykład ze Smoleńskiem, to jest dramat, to jest niedopuszczalne, to jest cofnięcie się do jakiegoś, nie wiem, jakiego okresu w cywilizacji, jakiejś dziczy, no, prawda? Trzeba to wyjaśnić, rozmawiać kulturalnie. Przepraszam, to ja tyle. I działajcie.
Jeszcze raz serdecznie
dziękuję. Dla ojczyzny, to my dziękujemy. I Podkarpacie, niech popchnie wiatr od was, niech przyjdzie na Polskę i odzyskać to wszystko dla Polski, dla ludzi.
No te życzenia są wyzwaniem dla nas.
Dziękuję.
Tak, tak. No, wy żeście tam Ojca Świętego pięknie przyjmowali. Nie?
Tak. I teraz też jedziemy do...
Jedziecie?
Rzymu.
I czym? Pociągiem, samolotem, samochodem?
Różnie.
Jadą ludzie?
Tak. Bardzo dużo.
Bardzo dobrze, niech jadą. Mówią, że 5 milionów będzie, nikt się nie dostanie i nigdzie. To tak mówią, żeby ludzie nie przyjechali.
A też tak w radiu dzisiaj słyszałem, że Rzym nie ma jako miasto, tak? Nie ma pieniędzy na przygotowanie kanonizacji Jana Pawła II.
I głupie takie to. Człowiek to propagandziści, to ojcze, myśmy tu w komunizmie pan przerobili. Człowiek, ojcze, jak Ojciec Święty pierwszy raz przyjeżdżał do Polski, pamiętam 79 rok, o, nie wiem, czy ojciec pamięta, czy panowie, czy pamiętacie, to mówili, że będą się deptać ludzie, trumny niemal wozili, pokazywali. A jak był w Gnieźnie, to słyszałem od księdza, który był współodpowiedzialny za przyjmowanie, za organizację tam, to w samej Bydgoszczy on zlokalizował 50 sutan, gdzie uszyli dla esbeków. Dla tych ubeków. I przyszedł taki jeden na zebranie, przyjechał tego, pełno księży przyszedł jeden w tej sutannie i mówi, a powiedz, słuchajcie, a co to jest ten, co ma taką czerwoną czapeczkę na głowie? To był biskup, miał piuskę. I ten nie, i tak się demaskował ten ubek. Także to oni różnie. Tak. A jak był pogrzeb Ojca Świętego, to co mówili, żeby nie jechać? Ulotki rozdawali na granicy, żeby nie jechać. Nie, nie poddajmy się takim głupotom. Ale my nie organizujemy, organizujemy pociągi i organizuje pan senator Stanisław Kogut. Z południe Polski.
My organizujemy tutaj.
Pociąg?
Mieczysław organizuje autokarem.
Autokarem, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ludzie.
Również z Podkarpacia pociąg organizujemy również.
Będzie ciekawe doświadczenie. Nawet gdyby się na plac nie dostał, ale jest tam, gdzie był Ojciec Święty Jan Paweł II. Nie? On tam był. Ha. W tym momencie nie dostanie, to za 2 godziny przyjdzie. Prawda? I będzie. I będzie w tej... Tam będzie atmosfera. Dziękuję serdecznie.
Bóg zapłaci.
A więc, ojcze, rozmawiamy dalej. Już żeśmy przedstawili, to co?
Tak.
To mówimy?
Tak, mamy dzisiaj temat patriotyzm, kultura i samorządność.
I to żeśmy tak, też zaczęli, bo dzięki kulturze, miłość ojczyzny i ta kultura nas podnosi wszystkich. I to, co powiedziałem o tym Protasiewiczu, pośle, to jest problem kultury naszej, jak się... No panowie, na przykład, no, gdybym, powiedzcie, no komuś nawet zgrzeszy, prawda? Gdzieś. To konfesjonały widziały, nie, słyszały nie takie grzechy. I Pan Jezus jest po to, żeby nas podnieść, a nie zdeptać. Powiedział, lekarza potrzeba chorym, a nie zdrowym. I nie pastwmy się nad tym, który jakiś błęd popełnił. Czy, a ja nie mówię, czy tam, nie wiem, jak Protasiewicz, czy popełnił, czy nie popełnił, ale to jest nie, to dla mnie jest... Nie podoba mi się, że w Der Bild piszą, takich przypadków różnych na lotniskach jest pełno. Ale jednego złapali, bo widzieli Polak. Dokopać Polakowi. I jeszcze Polacy będą kopać? Przepraszam, że tak, ale... Ja w Niemczech pracowałem 5 lat i trochę tą mentalność znam, ale mogę powiedzieć, że z całą kulturą byłem przyjmowany. Miałem na tle Polski 2 razy spięcie. Ale powiedziałem im wszystko, co myślę. 2 razy. Ale powiem, że upokorzeń w Polsce za to, co robię i za to, że jestem księdzem, mam w ciągu godziny więcej niż tam przez 5 lat. No i też mu trzeba powiedzieć prawdę.
Bardzo dziękujemy. Panowie, pan profesor, pan poseł i radny sejmiku są naszymi gośćmi. Mówiliśmy już w pierwszej części na temat właśnie patriotyzmu, kultury, samorządności. Może byśmy też spróbowali, jak panowie rozumieją, tak, czym, co to jest właściwie patriotyzm. Wiemy, że i postawa poszanowania, umiłowania ojczyzny wymaga jakoś stawiania dobra swojego osobistego ponad, czy tego wyższego, tak, dobra ponad własny interes, to troska o dobro wspólne, jakaś rezygnacja z własnych korzyści. I teraz, czy to jest możliwe, albo w którą stronę my winniśmy patrzeć, bo wiemy, że wokół też i właściwego rozumienia patriotyzmu jest jakoś wiele zamętu, a tak po prostu można powiedzieć, że się wstydzimy, tak, albo pytamy, co jest taką nieraz marką, do której byśmy się chcieli przyznać i z podniesioną głową chodzili, bo na pewno nie możemy się wstydzić swojej pracowitości, tego jak nas, bo nas chwalą, kiedyś tak mówili, ten hydraulik, tak, hydraulik z Polski, ale wielu ceni Polaków, którzy wyjechali czy za Wielką Wodę, czy teraz po Europie i tych Polaków, no przecież wyjechało nie 100, 200, ale setki tysięcy. Panie profesorze.
No ja tutaj chciałem jeszcze dopowiedzieć do tych słów ojca Grzegorza, że patriotyzm to postawa intelektualna i postawa uczuciowa. Intelektualna, bo poznajemy w umyśle, czy mamy przekazane przez rodzinę w domu, że nie tylko liczy się nasze osobiste dobro, ale powinniśmy pracować, powinniśmy kochać własną ojczyznę, jej kulturę, naród, zbiorowość, wszystko to, co ojczyznę stanowi. Ale także jest to zjawisko uczuciowe, bo jak dobrze na przykład patrzeć, jak są piękne, zawieszone flagi 3 maja czy 11 listopada, bo dobrze jest być na uroczystości patriotycznej w kościele, składać kwiaty pod pomnikiem chociażby takiej czy innej osoby, która się przysłużyła Polsce, to jest zjawisko i uczuciowe, i emocjonalne, i intelektualne. Rzecz tylko w tym, żebyśmy tutaj, biorąc początki patriotyzmu z domu, pielęgnowali tę postawę i później cały czas rozwijali i pracowali dla ojczyzny, wspólnoty, w sumie także pracując dla siebie.
Pięknie tutaj mój przyjaciel profesor Kazimierz mówi o sprawach ogólnych, bardzo istotnych, natomiast ja dodam z mojego punktu widzenia jako parlamentarzysta, poseł, jako członek Komisji Finansów Publicznych i ze swojego doświadczenia też wieloletniego, bo czterokadencyjnego, jako samorządowiec, wcześniej burmistrz, a później jako starosta rzeszowski. Mnie martwi jedna rzecz, że na działania, które powinny być podejmowane przez rząd, po prostu coraz mniej jest pieniędzy. I tak nauka w szkole, oświata jest wielce, dalece niedoinwestowana, czy też programy nauczania po prostu nie sprzyjają temu, drogi profesorze, co ty mówisz. Jeśli praktycznie eliminuje się historię z nauki w szkole podstawowej, czy w szkole gimnazjalnej, czy w szkołach średnich, dobór lektur, o czym doskonale wszyscy wiemy, kiedy doprowadza się do sytuacji, że subwencja oświatowa wystarcza na pokrycie około 70% wydatków bieżących oświaty. Mamy oto takie przykłady, że są likwidowane tysiące szkół, likwidowane biblioteki wiejskie, świetlice, domy kultury i na te niezbędne, konieczne wydatki brakuje pieniędzy. Natomiast również obserwujemy to, co musi bardzo niepokoić, że w tych świętach narodowych, drogi Kazimierzu, tych flag nie jest tak dużo. Wprawdzie na Podkarpaciu stosunkowo jest dużo, natomiast mogło być ich więcej. Natomiast również widzę jako parlamentarzysta, który bierze udział w różnych uroczystościach patriotycznych, nie tylko na Podkarpaciu, że na tych uroczystościach, czy 3-majowych, czy 11 listopada, czy innych świętach narodowych, Dzień Wojska Polskiego, stosunkowo mało jest dzieci i młodzieży. To musi niepokoić. Natomiast mnie osobiście bardzo niepokoi, że wydatki na kulturę, dziedzictwo narodowe w budżecie państwa co roku po prostu maleją. I ja chcę być konkretny tutaj i powiem, że kultura, dziedzictwo narodowe to część 24 budżetu państwa i te wydatki, wielkość tych wydatków w 2012 roku oraz w budżecie tegorocznym to jest dokładnie taka sama, porównywalna z tym, że w tym roku zwiększyło się zdecydowanie na wydatki administracyjne, na płace, bo około 14 milionów złotych, natomiast niestety to jest kosztem wydatków majątkowych, czy kosztem wydatków na utrzymania szeroko pojętych centrów kultury, biur wystaw artystycznych, galerii, filharmonii, czy też teatrów. Na tym nie możemy przychodzić do porządku dziennego.
Tak, tak. Ja z uwagą słucham to, co mówi mój przyjaciel Stanisław. Ja mówię o pewnym ideale patriotyzmu, o tym profilu patriotyzmu, który został nam, naszemu pokoleniu, wszczepiony jest jeszcze przez rodziny, czy przez naszych wspaniałych katechetów, mimo że wtedy religii nie było w szkole, ale chodziliśmy na religię w różnych punktach katechetycznych. To jest pewien ideał. Umiłowanie ojczyzny ze wszystkich swoich sił, powiedziałbym, intelektualnych, czy uczuciowych, czy emocjonalnych. Jak jest dzisiaj to rzeczywiście, to zderzenie tego umiłowania z dzisiejszą rzeczywistością ponowoczesną, konsumpcyjną, medialną, rozproszoną, internetową, z tą rzeczywistością, która nie sprzyja integracji osoby, tylko jej dezintegracji, no jest często bardzo bolesne. Ja oczywiście obserwuję te braki patriotyzmu i w rodzinach różnych, i w szkole. Młodzież nie chce mówić piękną polszczyzną, nie chce wypełniać obowiązków. Widzę te braki, ale ja mówię o pewnym ideale. Oczywiście na Podkarpaciu nie jest jeszcze tak źle, ponieważ my przodujemy, jeśli mogę mniemać, jeśli chodzi o postawy patriotyczne różnego rodzaju. Są różne imprezy, są różne zdarzenia, są ważne wydarzenia, jest praca wychowawcza rodzin, szkoły, kościoła, ale ten ideał zderza się z rzeczywistością i przyznaję rację panu posłowi, przyznaję ci rację, Staszku, że rzeczywiście decyzje parlamentu, czy rządu, czy w ogóle decyzje różnych czynników oficjalnych no, sprzyjają bądź nie sprzyjają rozwijaniu postawy patriotycznej. A ona jest wspaniała. My musimy ją rozwijać, wszystko robić, aby ta młodzież nabywała tej postawy jak najpełniej, bo przecież jest święta miłości kochanej ojczyzny, bo jest Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, dziesiątki innych rzeczy i są pieśni kościelne, i są wspaniałe uroczystości, i są procesje Bożego Ciała. To wszystko przecież także ma wzmacniać uczucia patriotyczne, a coraz mniej młodych.
Ja może zauważę tutaj patriotyzm lokalny w tych małych naszych ojczyznach, jakich są gminy, miasteczka, powiaty, no i województwo. I tutaj powiem, że tutaj jest duża rola i tutaj można bardzo wiele zrobić na rzecz tej właśnie lokalnej społeczności. To też myślę, że to można tutaj to pod te ramy patriotyzmu to wszystko podpiąć. I tutaj właśnie wiele rzeczy wspólnie możemy robić, oddolnie wiele inicjatyw, czy to biznesowych, czy to sportowych, czy to kulturowych, czy to no, bardzo w szerokim ujęciu to można wszystko robić. Także, że tutaj myślę, że jest wielkie pole do popisu, jeszcze raz mówię, i to jest wielka sprawa właśnie pracować na rzecz najbliższych. Po jakimś okresie, bo ja już w sumie pracuję tutaj bardzo długo, 6. kadencję, 2 kadencje byłem radnym w gminie, 2 w powiecie i teraz 2. kadencję w sejmiku, to mam właśnie ten obraz tutaj i to widzę tą potrzebę, co gdzie można wypełnić w tych naszych ojczyznach poszczególnych i jaka jest nasza rola. I to właśnie trzeba pielęgnować, uczyć młodych w tym momencie, bo wiadomo, nas nie jesteśmy na wieki. Każdy z nas przychodzi moment, gdzie no, trzeba oddać inicjatywę młodym. I właśnie musimy sobie wychować tych patriotów lokalnych, żeby po prostu zajęli nasze miejsca. I tu jest też nasza rola właśnie dać dobry przykład, dobre nasze świadectwa w tym kierunku, żeby potem nie było tej luki.
W różnych epokach różnie to się rozumiano i broniono patriotyzmu. W pozytywizmie tak mówiono, że trzeba być dobrym obywatelem, potrzeba działania na rzecz dobra ojczyzny i moglibyśmy jeszcze wiele mówić, ale patriotyzm to też zachowywanie kultury, tych wartości, które są nam jako Polakom no takie, my je czujemy. I teraz pytanie o ten kod kultury, co w nim się mieści, tak? Kiedy my widzimy, że jesteśmy Polakami, czy w czym się wyraża ta nasza kultura, żeby też nie ulec temu, co dzisiaj z taką siłą też i wdziera się, patrzymy chociażby na programy różnego rodzaju rozrywkowe, tak jakbyśmy nie potrafili swoich wymyśleć, przejmujemy je z innych programów, może, nie wiem, tak jest łatwiej, bo już jest, wiemy, że to się dobrze sprzedało gdzieś, chce ktoś zarobić u nas, no to próbuje to przeszczepić. Ale pytanie, czy to jest nam bliskie, czy też właśnie inna kultura, inny sposób przeżywania tej kultury jest nam proponowany. I teraz, czy my jako Polacy, myśląc o patriotyzmie, o kulturze, no potrafimy tego obronić i wiemy też dlaczego.
Każda wspólnota, a największą wspólnotą jest naród, jeśli chodzi o klasyfikację różnych wspólnot, każda wspólnota działa na podstawie pewnych wartości. Jeśli wspólnota nie ma wartości, to rzeczywiście jej działanie jest ułomne i jej działanie nie przynosi pożądanych efektów. Naród polski jako wspólnota największa, czy jako wspólnota bardzo, bardzo wielka, ma taki swój kod kulturowy, który jest oparty na wartościach. Rzeczywiście są tu wartości związane z codzienną pracą, tak jak ojciec powiedział, to jest patriotyzm typu pozytywistycznego, ale są też wartości oparte na tak zwanych wartościach romantycznych, na oddaniu się ojczyźnie, jeśli będzie potrzeba, aż do końca, do takiej, powiedziałbym, myśli o ojczyźnie bardzo szerokiej, do walki wprost o polskość. W skład tego kodu kulturowego wchodzi rzecz jasna umiłowanie języka, umiłowanie naszych symboli narodowych. I tu bardzo ciekawa sprawa, to co ojciec mówił. Na przykład wyrzucono z pierwszego programu Polskiego Radia o północy polski hymn narodowy, który był grany codziennie. Nagle komuś to się nie podobało i ten hymn został wyrzucony. Próba była na przykład także usunięcia naszego orzełka z koszulek reprezentacji i dali jakąś tam wronę czy coś zupełnie karykaturalnego. To są tylko takie małe przykłady osłabiania naszego kodu kulturowego, który jest w sumie podstawą naszych działań patriotycznych, ponieważ, powtarzam, są one oparte na wielkich wartościach.
Ja, jeżeli mogę wejść, panie profesorze, niedawno w Polskim Radiu rano gdzieś była taka dyskusja, dlaczego ludzie, jeżeli już znają hymn narodowy, to tylko jedną zwrotkę. Tak,
tak, to też bardzo, bardzo ważna sprawa dla nas, ponieważ powinniśmy znać nie tylko drugą zwrotkę, ale także inne pieśni patriotyczne. Jakżeż młodzież ich nie zna? To są te elementy kodu kulturowego, który stanowi podstawę patriotyzmu. Ale patriotyzm opiera się także na miłości konkretnej ziemi, konkretnych krajobrazów, konkretnych stron. I naprawdę my z Podkarpacia kochamy to Podkarpacie w naszych pięknych pejzażach, czy wioski rodzinnej, czy miasta, czy Bieszczad, czy tam Beskidu Niskiego. I chodzi o to, że ten kod kulturowy polski jest negowany czy zastępowany przez kody kulturowe, które płyną z zachodu, uniwersalne, i mówi nam się, że tamte są staroświeckie, tamte są passé, czyli przebrzmiałe. Teraz dajemy wam zupełnie nowe, europejskie kody, które spowodują, że będziecie, to co dawniej mówiono, internacjonalistami, ale że będziecie ludźmi nowoczesnymi, a więc nowoczesne narracje konsumpcyjne, medialne, ponowoczesne, amerykańskie. I na przykład walentynki są nowym elementem kodu kulturowego, który opanował bardzo wielu młodych. Czy na walentynkach można budować patriotyzm? Myślę, że nie. A na przykład na elementach dawnych pieśni patriotycznych ten patriotyzm można budować. To tylko tak miarą przykładu.
Drogi ojcze redaktorze, szanowni państwo, nie wolno nam zapominać o naszej historii, bardzo bogatej, dramatycznej, ale też historii z elementami tymi, kiedy możemy czuć się dumnymi, że jesteśmy Polakami. Nie wolno nam zapominać, wyrzekać się swojej tradycji, nie wolno nam wyrzekać się swojej wiary. O tym wszystkim powinniśmy pamiętać, tego wszystkiego powinniśmy uczyć dzieci, młodzież w domu rodzinnym, ale również i w szkole. I właśnie jeśli chodzi o ten element, o czym mówiłem wcześniej, szkoła na różnym poziomie tego patriotyzmu, no niestety powiem, że we właściwym wymiarze, we właściwy sposób nie uczy. Szanowni państwo, ale naprawdę jest przykro, nie tylko mnie jako parlamentarzyście, że oto, mając świadomość tego, że naszym państwem, naszą Polską rządzą historycy, bo zarówno premier, jak i prezydent to historycy, i gdy słyszymy, czy czytamy wypowiedź jednego z nich, że polskość to nienormalność, cytuję tutaj, żeby nie było wątpliwości, z takimi sprawami nie możemy się po prostu godzić. Nie możemy tego wszystkiego, tej polskości wstydzić się. A niestety tak bywa, że gdzieś tam w Brukseli, gdzieś tam w Strasburgu czy w Berlinie w ramach jakiejś poprawności europejskiej, my tego się wyrzekamy, wyrzekają się nasi reprezentanci. Szanowni Państwo, patriotyzm to przecież obowiązek każdego z nas, bo ojczyzna, wiemy, pamiętamy słowa wielkiego Polaka, Norwida, ale powtórzone również słowa przez kardynała tysiąclecia, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek i o tym powinniśmy pamiętać. Natomiast co się dzieje w naszej rzeczywistości od ponad 6 lat? Oto Polskę w tej chwili dotyka kolejna fala emigracji, gdzie emigrują przede wszystkim ludzie młodzi, świetnie wykształceni. Ludzie, którzy opuszczają kraj rodzinny tylko dlatego, że praktycznie odebrano im nadzieję, że znajdą swoje miejsce i będą mogli założyć rodziny i funkcjonować w naszym kraju nad Wisłą. Jeśli nie będzie konkretnych działań zmierzających do tworzenia takich szans tu w kraju, dopóki będzie ta emigracja, to nie możemy mówić o działaniach na rzecz wzrostu tego poczucia godności jako Polaka, czy też nie możemy mówić o kształtowaniu prawidłowym patriotyzmu. To, co powiedziałem wcześniej, nie można ze wszystkich sił oszczędzać tam, czy próbować pokazywać, że się oszczędza tam, gdzie te wydatki, mówię o oświacie, o wydatkach na kulturę, szeroko pojętą naukę, tradycją związaną, po prostu są duszone i oszczędności posunięte daleko, daleko, wręcz nieprawdopodobnym wymiarze. Nie możemy patrzeć na to, godzić się na to, godzić się z tym, że oto w innych obszarach jesteśmy świadkami nieprawdopodobnych korupcji, marnowania środków publicznych i odwracania się państwa, rządu od narodu.
Jest wiele sił wewnętrznych i zewnętrznych właśnie, które chcą zniszczyć nasz patriotyzm, naszą kulturę, ale nasze zadanie jest właśnie, żeby z tym po prostu przeciwstawiać się i dawać tutaj bardzo dobre jakby świadectwa. Ja powiem tutaj o kulturze w samorządach, bo samorządy tutaj na Podkarpaciu, począwszy od gmin, po samorząd wojewódzki, czy wszystkie czują wielką potrzebę pomocy kulturze. Bo wiele bibliotek, wiele instytucji kultury, czy domów kultury, czy muzea, czy teatry, to wszystko właśnie wpływa na nasz tutaj poziom kultury w województwie i wielkie pieniądze są właśnie wydawane na tą kulturę. Czyli tutaj samorządy nie szczędzą, bo wiedzą, że to niestety musi to funkcjonować. Właśnie, żeby tego nie zatracać, tych wartości, to właśnie na tą kulturę muszą być środki. I powiem, że w ostatnim budżecie to właśnie dużo środków było wydanych na remonty, na budowę tego typu instytucji. Również samorząd województwa podkarpackiego wydaje dużo pieniędzy na odnowy zabytków właśnie. I to właśnie to są pieniądze tutaj województwa w 100%. To nie są środki unijne, tylko to są nasze pieniądze tutaj, budżet województwa, gdzie kilka milionów rocznie wydajemy, właśnie wspomagamy tutaj, można powiedzieć, działalności gospodarcze, bo to systemem gospodarczym wiele tych remontów jest robionych w tych zabytkach. Właśnie wspomagając środkami wojewódzkimi możemy większe efekty osiągnąć, a właśnie wiązanie tych środków publicznych z tymi właśnie inicjatywami lokalnymi, no to na nich wyzwala, jakby wymusza na nich to. I to też jest właśnie taki tutaj przykład bardzo dobrej współpracy, gdzie to są te dodatkowe efekty, jakby wartość dodana tego wszystkiego.
Pięknie mówi tutaj mój kolega, może jeszcze dwa zdania od siebie, jako byłego czterokadencyjnego samorządowca, o zaangażowaniu samorządów i chwała samorządom. Jest większość takich samorządów, które naprawdę w tym obszarze i w wielu obszarach wyręczają państwo polskie. bo państwo polskie, ten rząd jest niewydolny, więc tutaj w rolę państwa polskiego, po prostu obowiązku państwa polskiego, wchodzą samorządy, finansując zadania, które nie są ich zadaniami własnymi, a nawet ich zadaniami zleconymi. Natomiast myśląc o kulturze, o patriotyzmie, nie możemy zapominać, że oto państwo polskie, rząd polskiego państwa niewydolny, dalece niewydolny, doprowadza do takiej sytuacji, tutaj posłużę się danymi Głównego Urzędu Statystycznego, żeby była jasność. Przytoczę przerażające liczby z raportu dotyczących sytuacji dzieci, rodzin polskich. Oto według danych GUS-u około 500 000 dzieci nie dojada codziennie, bo nie stać na to rodziców. Około 450 tysięcy dzieci nie ma kompletu podręczników w szkołach, bo nie stać na zakup tych podręczników jest ich rodziców. Około 1 400 000 dzieci nie korzysta z żadnych jakichś działań pozalekcyjnych, bo nie stać jest samorządu, nie stać szkoły na organizację tych pozalekcyjnych zajęć i nie stać też jest ich rodziców. Ponad 600 tysięcy dzieci w Polsce nie chodzi w ogóle do dentysty. I statystyki przerażające, jeśli chodzi o uzębienie, ponad 90% dzieci jest chorych na próchnicę zębów. Nie można do tego dopuszczać, dlatego że to pokazuje obraz rzeczywisty państwa polskiego, niewydolności państwa polskiego i działanie samorządu generalnie potężnie zadłużonego nie jest w stanie uzupełnić nawet, nie mówię wyręczyć, obowiązku państwa polskiego, które jest niewydolne w obszarze, jak powiedziałem, oświata, opieka społeczna, opieka zdrowotna czy szereg innych obszarów, gdzie widzimy codziennie te potężne zaniedbania.
Myślimy o tej kulturze. Pytanie, bo panowie już trochę mówią o tym, jak i czy potrafimy przekazywać tą kulturę jakimi środkami, nie, myślę, że nie tylko finansowymi, kto i w jaki sposób ma się tym też i zajmować.
Oczywiście kultura to ogromny kompleks działań w narodzie, różnymi kanałami on może być przekazywany, ona może być przekazywana. Bo kultura to, mamy tutaj bardzo różne definicje, najbardziej rozumiemy oczywiście tradycje, historię, miłość ojczyzny, ziemi, ludzi, umiłowanie języka. Kultura to nie tylko kultura duchowa, ale także kultura materialna, a nam tu głównie chodzi o kulturę duchową. No, szkoła jest powołana instytucjonalnie, aby przekazywać kulturę, czy uczyć elementów kultury młodych naszych uczniów, czy studentów już później. Ja z przerażeniem stwierdzam, że w kolejnych mutacjach podręczników coraz mniej tej kultury tam jest. Coraz uboższe są podręczniki do języka polskiego z elementami kultury czy naszych lektur. Są one zresztą lektury niektóre likwidowane. Także coraz mniej uczymy pięknego, poprawnego, celnego języka polskiego. No, teatry czasami są likwidowane, biblioteki są także likwidowane, bo wszystko poddane jest komercji. Tutaj zaczyna się problem. Ale powtarzam raz jeszcze, początki naszego patriotyzmu, początki przekazu każdej kultury odbywają się w rodzinach, a niestety bardzo wiele naszych rodzin to jest dotkniętych trądem jakiegoś bezrobocia czy niedostatku, gdzie trudno rzeczywiście elementów wysokiej kultury przekazywać. Można tylko te elementy najprostsze, najbardziej ludzkie. Ja także chciałbym powiedzieć parę zdań o patriotyzmie, który zawarty jest przez umiłowanie języka. Język polski jest tym fenomenem, który dotyka, który ogarnia każdego z nas, każdą wspólnotę i grupę żyjącą w Polsce. A jakżeż często ten język polski jest poniewierany, ten język polski jest niszczony przez różnego rodzaju zapożyczenia, przez uproszczenia, przez SMS-owe style mówienia i komunikacji, przez medialne style. To wszystko jest pogardzaniem języka polskiego, a także występowaniem przeciwko samej idei miłości ojczyzny przez piękny, celny język. Jakżeż bogata jest nasza literatura, która mówi o ojczyźnie, o drugim człowieku, o pracy, która powoduje, że człowiek lepiej żyje, a ta kultura, ta literatura jest pogardzana, odsuwana, szkoła nie chce jej uczyć. Oczywiście na skutek różnych odgórnych zarządzeń, które odchudzają lektury, a młodzież generalnie także nie chce czytać.
Ja dodam tutaj jedną rzecz taką. Mamy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które dysponuje niemałą kwotą pieniędzy. Przyglądnijmy się temu, no jak te pieniądze są na przykład na dofinansowanie działalności jakiejś tam filmowej, kulturalnej czy teatralnej rozdysponowywane. Te pieniądze w formie dotacji idą do wątpliwej jakości dzieł, nie będę wymieniał tytułów, natomiast jeśli chodzi o wartościowe pozycje, są całkowicie pomijane, uzasadnienia bywa bardzo drańskie, mianowicie, że nie znajdzie to jakiegoś zainteresowania w kręgach narodu, społeczeństwa, żołnierze, akowcy czy podziemia, gdy była możliwość opracowania poważnej pozycji, nie zostali zauważeni tutaj finansowo przez ministra kultury, gdyż stwierdzono, że to nie będzie budzić zainteresowania. Zauważmy to, co mówił pan profesor tutaj, czy ja mówiłem wcześniej, jak są kształtowane programy. Programy nauczania, programy nauczania dzieci w szkole, czy podstawowej, średniej. I to musi budzić nasz niepokój i naprawdę nie tylko niepokój, ale wręcz oburzenie. Szanowni Państwo, mówi się, że mało jest pieniędzy. Tak, tylko te pieniądze, które są przy tym potężnym deficycie budżetowym, rekordowym w rzeczywistości III Rzeczpospolitej, są dzielone w bardzo dziwny sposób, bardzo pokrętny. To jest niesamowite, że 23 miliardy około złotych jest podzielone w 82 rezerwach budżetu państwa, które to podziały tych rezerw dzielą się, no, są dokonywane w sposób bardzo dziwny. Ja nie mam nic przeciwko temu, ażeby minister kultury dofinansował, jeśli ma pieniądze, do jakichś tam strojów orkiestry dętej czy instrumentów w jakiejś tam ochotniczej straży pożarnej, ale pod warunkiem, że inne niezbędne potrzeby są zaspokojone. Tak nie jest. Za dużo jest w kulturze, w historii tej polityki i to niestety ta polityka wkracza w tą sferę bardzo brutalnie, a szczególnie w okresie, kiedy to się zbliżają wybory. Na to się nie możemy się godzić.
Do tych wielkich słów, jakim są patriotyzm i kultura, należy tu jeszcze tradycja, bo to wszystko współgra, te wszystkie trzy jakby określenia, to jakby muszą współpracować ze sobą i tutaj zachowując tradycję, to tak jakbyśmy utrwalali kulturę i patriotyzm. I tu musimy mieć to na uwadze właśnie. U nas w województwie podkarpackim na tle kraju to chyba jesteśmy i tak tutaj znacząco, wydaje mi się, no tu trzeba się może i pochwalić, że u nas jeszcze nie jest to tak daleko posunięte te zmarnowanie tych wartości, jak w innych częściach kraju obserwujemy u nas naprawdę. U nas te miejscowości, te samorządy, czy te społeczność lokalna wiele robi właśnie, żeby te tradycje zachować. I powiem tak, że wiele ludzi jest naprawdę, udziela się, bo ile tych kół gospodyń jest u nas na Podkarpaciu, ile jest tych ochotniczych straży pożarnych. W każdej inicjatywie, która by się nie odbywała na terenie miejscowości, to ich zawsze widać. Widać ich i to idą, można powiedzieć, nie z konieczności, tylko z wielką ochotą. I to jest właśnie, to trzeba pielęgnować i to trzeba zachowywać właśnie te tradycje. Bo tradycje to też jest szerokie pojęcie, bo to może być tradycje, jeśli chodzi o wytwarzanie produktów spożywczych, szeroko pojętych, to może być właśnie te inne rzeczy, o których tutaj było już mówione, także należy to pielęgnować, ale jeszcze powiem tak, że w tym dzisiejszym świecie, w tym zagonionym świecie, w tej globalizacji, których tych wiele tych sił być może przychodzi tu zbyt szybko do nas i jest takie pojęcie właśnie, wydaje mi się, że jest chore pojęcie, bo dzisiaj, jeśli małżeństwo ma troje dzieci, to już zaczyna się mówić, że to jest rodzina patologiczna. No to przecież to jest naprawdę to jest niszczące te rzeczy, takie pojęcia. I to się już tu zaczyna o tym mówić i ci na przykład, bo moje dzieci mają moje dzieci mają po troje dzieci przykładowo, nie? Bo mają. I już zaczynają się jakby się, bo wstydzić być może tego, że mają, bo już są tak napiętnowani, że to jest jakby rodzina patologiczna. I my musimy właśnie bronić tych wartości, te złe określenia, jakby walczyć z tymi złymi określeniami. Bo to naprawdę wiele zła można wyrządzić, puszczając takie ogólne stwierdzenia, które one przychodzą gdzieś tam z zachodu, bo ta nowoczesny świat, to tak, to jest właśnie ta wygodnictwo, konsumpcjonizm i tak dalej, wygodne życie, idzie przykładowo do ślubu małżeństwo i przysięga, że chcą wychować potomstwo, jakby w obowiązku, a później tego potomstwa nie chcą, czyli co? Ta przysięga była jakby niewłaściwa czy coś, no nie wiem, trudno mi to oceniać, ale takie właśnie dzisiaj podejście do pewnych tych rzeczy jest takie no niewłaściwe według mnie. I to z tym musimy wszyscy tutaj walczyć, żeby naprawdę zachować tę tradycję. A tradycja u nas na Podkarpaciu przykładowo to właśnie było rodziny wielodzietne. I tutaj oczywiście ktoś powie, że nie ma pracy. Nie ma pracy. Ale są różne mechanizmy właśnie, żeby tę pracę za chwilę stworzyć. Tylko to są oczywiście, to jest rola rządu, żeby właśnie te mechanizmy wprowadzać. A tutaj są jakby nie wiem, czy celowo, żeby tego nie robić, czy są jakieś inne elementy, trudno mi o tym tu mówić.
Ja jeszcze chciałem powiedzieć parę zdań, nawiązać do tego, co Mieczysław mówił, że nie tylko pojęcia związane z rodziną stają się jakoś wykrzywione, ale samo pojęcie patriotyzmu jest pojęciem wstydliwym. Recenzowałem w ostatnim tygodniu książkę naukową o patriotyzmie i tam było w tytule jako odniesienie do rzeczywistego stanu, bo autorka badała ten stan wśród różnych grup, kłopotliwa miłość. Tak jakby ten patriotyzm był kłopotliwą miłością. A wzięło się to stąd, że na przykład programy medialne, telewizyjne, tych telewizji komercyjnych w ogóle nie mają treści patriotycznych. A jeśli mają treści patriotyczne, to obśmiewają. Tak jak na przykład w osławionej rodzinie Kiepskich. Jeśli pojawi się jakiś element wartościowy związany z polskością, to jest natychmiast obśmiewany jako szowinistyczny, czy jako staroświecki, jako niemodny, jako nieeuropejski. To jest bardzo groźna postawa, bo przecież w ten sposób my odcinamy się od korzeni, od tych wartości, które stanowiły o tożsamości naszego narodu przez stulecia. A jeszcze jedno. Przecież w XX wieku odzyskaliśmy szczęśliwie dwa razy wolność, najpierw w roku 18, potem 89, właśnie dzięki postawom patriotycznym tysięcy Polaków. I jeśli tamci Polacy nie byliby patriotami, to byśmy się jakoś rozpłynęli w tych narodach zaborczych, a my dzisiaj wstydzimy się przyznać, że jesteśmy patriotami. Bardzo niedobre te programy różnego rodzaju. Czasopisma młodzieżowe. Ja miałem kilka prac magisterskich czy prace doktorskie poświęcone analizom czasopism kolorowych dla młodzieży. Wydawane przez obce koncerny. W ogóle nie ma najmniejszych elementów patriotycznych. Jeśli są elementy, to hedonistyczne, związane z seksem, związane z przyjemnością. W ogóle nie ma ojczyzny. I my wołamy dzisiaj o to wychowanie do patriotyzmu, to wychowanie patriotyczne, ponieważ rzeczywiście te współczesne tendencje kulturowe jakby się sprzysięgły i czynią one wykrzywiony obraz patriotyzmu, ale w ogóle, albo w ogóle go nie dają. Nie dają w ogóle. To jest kłopotliwa miłość. To jest coś staroświeckiego. To jest coś nienowoczesnego. Jak ty możesz mówić, że jesteś patriotą? Przecież to są ekstremiści, to są nacjonaliści. To się nam natychmiast wmawia jakieś bezimienne poczucie obywatelskości Europy.
Drogi Kazimierzu, ja dodam jedną rzecz. Ty mówisz, że miałeś możliwość recenzowania prac, które mówiły o tych jakichś pismach, czy może powiem piśmidłach. Dobrze, że zauważyłeś, że one są praktycznie nie nasze, nie polskie, bo popatrzmy na rynek mediów, to dzięki za to, że mamy telewizję Trwam czy Radio Maryja, gdzie można mówić o patriotyzmie, o wolności, o problemach bardzo trudnych, o wszystkich tematach, to popatrzmy nawet i na te stacje tak zwane publiczne, gdzie jest selekcja informacji, o czym wspominałeś tutaj, o których można mówić, a o których się po prostu nie mówi. I o patriotyzmie się mówi bardzo mało, czy jak najmniej.
Natomiast, albo źle się mówi.
Albo źle. Natomiast inne media, jak zauważyłeś, inne, zagraniczne, czy mają interes w tym, ażeby uczyć patriotyzmu?
Nie mają.
I dopóki będziemy niestety poruszali się w takim świecie mediów, to będziemy mieć tego typu problemy, o których mówimy, i one będą się nawarstwiać. Natomiast ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na inne elementy, ale ekonomiczne. Może to wynika z przynależności i pracy w Komisji Finansów Publicznych jako parlamentarzysta. Powiem o jednej rzeczy, bardzo ważnej. W innych krajach tak bywa, tak jest, od dawna czy od zawsze, że promuje się produkty własne. Natomiast co robi polski rząd, ażeby promować, stwarzać zachęty dla producentów rodzimych, czyli dla drobnych, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, czy dla rolników, czy też dla przetwórców, a na dobrą sprawę nic. Podnosząc podatki i inne daniny publiczne, to na pewno nie można powiedzieć, że to są zachęty. Przecież każdy sklep, nawet ten rodzinny, jako sklep osiedlowy, na osiedlu gdzieś tam, który zaopatruje w te elementy podstawowe, w te produkty żywnościowe, płaci określone podatki, to wcale nie takie małe. Natomiast sieci wielkopowierzchniowych sklepów, gdzie naprawdę, to nie jest prawda, że na 10 produktów w jednej sieci 9 jest polskich, bo to jest sytuacja odwrócona, one praktycznie nie płacą podatku. Natomiast obrót roczny tych sieci, tych sklepów wielkopowierzchniowych przekracza wpływ do budżetu państwa, roczny wpływ do budżetu z VAT-u. To jest ponad 130 miliardów złotych. Jakie podatki te sklepy płacą? Wielokrotnie sam w tej sprawie zabierałem głos z trybuny sejmowej, czy pisałem interpelacje, czy moje koleżanki i koledzy mówili o konieczności wprowadzenia wręcz podatku obrotowego. Na wzór innych krajów, bo była taka sytuacja, że wielokrotnie dostawałem odpowiedź, że to jest niezgodne z prawem unijnym. My jesteśmy w swoim kraju i jeśli inne kraje wprowadziły podatek obrotowy, to my też możemy go wprowadzić. Natomiast te sklepy nie płacą podatku dochodowego na dobrą sprawę, gdyż w majestacie prawa wyprowadzają dochód na zewnątrz. Podobna jest sytuacja z podatkiem od czynności bankowych. W skrócie powiem podatek bankowy. Tłumaczono mi też minister Rostowski, były już
na szczęście, powiem, nie waham się określenia tego użyć, szkodnik, wielki szkodnik Polski. Mówi, że to nie jest zgodne z prawem unijnym, ale skoro 12 krajów w Unii Europejskiej taki podatek wprowadziło, dlaczego my nie możemy wprowadzić? Przecież musimy oszczędzić system podatkowy, bo wszystko mówimy, zasłaniamy się wszystko brakiem pieniędzy. Bez uszczelnienia systemu podatkowego, gdzie podatki płacą biedni, my nie będziemy mieć nigdy pieniędzy niezbędnych na te działania w zakresie kultury, promocji własnego produktu, właściwego programu nauczania. Kiedyś musimy ten zaklęty krąg przerwać. Najlepszy sposób przerwania tego to jest sposób demokratyczny. To są wybory. To każdego z nas jest patriotyczny obowiązek. Jeśli mówimy o patriotyzmie, to powiedzmy o obowiązku, jaki spoczywa na każdym obywatelu, żeby wziąć udział w tych wyborach i dokonać wyboru właściwych osób, którzy to osoby w właściwy sposób będą reprezentować interesy właśnie naszego narodu. Najbliższa okazja taka to 25 maja, wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybierzmy tam ludzi, którzy godnie będą reprezentować naszą ojczyznę, którzy nie będą się Polski wstydzić i nie będą wstydu tej Polsce i narodowi przynosić. Kolejne bardzo ważne wybory to 23, najprawdopodobniej listopad tego roku, wybory samorządowe, gdzie wybierzemy swoich reprezentantów na poziomie gmin, powiatów czy regionów. Dokonajmy dobrych wyborów, a przede wszystkim weźmy udział w tych wyborach.
Tutaj kolega Stanisław dobry temat właśnie ruszył, jeśli chodzi o... Bo tak samo tutaj właśnie patriotyzm to jest właśnie kupowanie w naszych polskich sklepach osiedlowych, właśnie w tych rodzinnych sklepach. I co zauważamy w tej chwili? Dla wygody. Gdzie jesteśmy podatni na tą wielką propagandę i tak dalej. Jedziemy do tych wielkich centrów, to co już tu kolega zauważył, którzy nie płacą podatków, nie tworzą miejsc pracy, bo te miejsca pracy są tworzone za granicą, bo stamtąd przynajmniej połowa towaru jest przewożone. Dlatego u nas nie ma pracy, bo rynek przejmują sklepy wielopowierzchniowe i sieci, dlatego małe, średnie, mikro przedsiębiorstwa nie mogą rozwinąć żagli, jeśli chodzi o produkcję, bo nie mają gdzie sprzedawać. I tu właśnie wielka rola, ale państwa, bo żaden w pojedynkę przedsiębiorca nie jest w stanie ponieść kosztów promocji. To jest rola państwa. Kupujcie nasze, kupujcie, tu są miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. To jest dzisiaj wyzwanie, bo za chwilę tak będzie, że jeszcze tej pracy coraz mniej będzie. Bo powiem tak, że wprowadzenie innowacyjnej maszyny do przedsiębiorstwa, na które są duże możliwości dotacyjne, to jest wyrzucenie pracowników z zakładu. Bo każdy robot, maszyna zastępuje czasami kilku pracowników. I jeśli ten produkt w połowie już w tej chwili i coraz więcej tego produktu za granicę jest sprzedawane, bo oczywiście te sieci nasze lokalne coraz słabszą kondycję mają, one się likwiduje ich dużo, bo to statystyki nie kłamią, podają to, to coraz mniej pracy będziemy mieć. Coraz mniej. I coraz więcej nas, młodych ludzi, będzie za granicę musiało pojechać. Bo nie będzie rozwiązania. Dlatego tu trzeba coś zrobić właśnie, żeby ten patriotyzm lokalny uruchomić. Kupujmy nasze, bo to jest miejsca pracy dla nas, najzdrowsze, najlepsze i tak dalej, i tak dalej. Ale to musi ten ciężar państwo podnieść.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj temat patriotyzm, kultura, samorządność. Nasi goście, pan profesor Kazimierz Orzuk, członek Rady Języka Polskiego, pan poseł Stanisław Orzuk i Mieczysław Miazga, radny sejmiku województwa podkarpackiego. Telefony do studia do Radia Maryja 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 Drugi numer dla słuchaczy spoza Polski 4856 655 23 66.
Były czerwone maki na szczycie i krótki rozkaz: musicie, musicie. Był los tułaczy, tułaczy życie, a Polska w sercach gdzieś w obcym świecie. Poznałem kiedyś tę drugą Polskę, tam na obczyźnie chłopaki swojskie nosili w sobie jedno marzenie, że kiedyś wrócą na polską ziemię, a tu nad Wisłą we wolnym kraju przyszło żyć jakby na dróg rozstaju. Niby też Polska, lecz jaka Polska, w Bogu i w sercach nadzieje swe niosła. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, w nucie Chopina, w wierzbach Mazowsza, w ogniu historii dumna i wzniosła, wciąż w naszych sercach ta nasza Polska. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, bursztyn Bałtyku i węgiel Śląska, dumna, odważna, tak jak to Polska, swarna i gwarna, choć czasem gorzka, po prostu Polska, po prostu Polska. Był polski papież, polskie nadzieje, sen o wolności i jego spełnienie, bo był robotnik na stoczni Murze i ten generał, co nie mógł tak dłużej. I gdy już wreszcie znowu w Europie coś nas uwiera i coś nas kopie, gdy kakofonia gdzieś z piekła rodem stara się rządzić tym dzielnym narodem, lecz jak nas uczą historii dzieje, ten naród zawsze miał w sobie nadzieję, więc musi znaleźć to dobro w sobie, by tak jak dawniej być dzielnym narodem.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam, szanowni państwa. Bardzo się cieszę, że jest Radio Maryja i Telewizja Trwam. Jestem młodym człowiekiem, mam 36 lat. Bardzo się cieszę, że mogę usłyszeć głos prawdy, co się dzieje w naszym państwie ukochanym, jako jest nasza ukochana Rzeczypospolita Polska. Chciałbym powiedzieć takie słowo. Nasz obecny rząd jest po prostu... Nie wiem, jakim wydarzeniem, najgorszym może w historii Rzeczypospolitej Polskiej, nie, już pomijając komunę, bo to wiadomo, czym to było, zbrodnicze, niesamowite. Ale człowiek, który jest historykiem, jakim jest pan Tusk, on mówi, że Polska jest niepoprawność, wiadomo, i przyjmuje oznaczenia od Niemców, którzy byli po prostu przeciwni narodowi polskiemu. To trzeba mu powiedzieć. Z trybuny Sejmu trzeba mu powiedzieć, kim pan właściwie jest, kogo pan reprezentujesz. A po jedno teraz tak, chcą nas w tą ideologię wszystkich genderowców, wszystkich, żeby zniszczyć kulturę chrześcijańską. I a myśmy nie jesteśmy do tego stworzeni, bo zawsze naród polski był chrześcijański, zawsze będzie. To nie pasuje do nas, nie pasuje. A po prostu to, co Polska włożyła w historii Europy i świata, to o tym się nie mówi. Ile wspaniałych inżynierów mamy, wspaniałych technologów, o tym się nie mówi. Tylko po cichu się sprzedaje technologię, bo nie ma pieniędzy na nic. Nie ma na nic, tylko się sprzedaje. Amerykanie biorą, Niemcy, a potem się sprzedaje, mówi, że przyszło to z zachodu. O tym się nie mówi, że Polak wymyślił po prostu, jak się mówi, naftę, Łukasiewicz, czy mówi, że w pensywalni to wymyślił. Oprócz nie, bo to wszystko zrobiło tutaj. Wspaniali inżynierowie, co robili różne stopy metali i tak dalej, huty, różne konstrukcje metalowe. Wspaniali inżynierowie, mechanicy. O tym się nie mówi, tylko się zabija tradycję narodową, zabija się wszystko, stamtąd wszystko przychodzi z zachodu dobre.
Bardzo dziękujemy.
A jeszcze oprócz tego, tak. Ja tu mieszkam niedaleko tutaj, gdzie się urodził wielki bohater narodowy Łukasz Ciepliński, właśnie w Pilczu. Ja mieszkam tutaj 10 kilometrów od tej właśnie miejscowości. I o tych żołnierzach to się nie mówi wyklęci, bo to komu nie pasuje. Tylko się mówi żołnierze niezłomni, wielcy patrioci. Wielcy, wspaniali patrioci. I niech wam Pan Bóg błogosławi, Radio Maryja. I wszyscy trwajcie, żeby Rzeczypospolita trwała na zawsze.
Dziękujemy.
Bogu, zawsze w Bogu.
Amen. Szczęść Boże Panu.
Tak, słuchacz miał rację, że ojczyzna to także, czy patriotyzm także obejmuje wielkie postacie, ale także zwyczajne postacie, które mamy opiąć swoją postawą miłości, życzliwości. W ogóle patriotyzm, postawa życzliwości wobec własnego narodu nie wyklucza, czy nie suponuje jakiejś postawy wrogości do innych narodów. To jest, tak jak mówione to było wcześniej, postawa typowo chrześcijańska, że naród własny bardzo kochamy, ale także nie gardzimy innymi narodami i oddajemy sprawiedliwość. To jest Polska, to jest patriotyzm, to jest nasze budowanie tożsamości. Zawsze kultura polska była tolerancyjna, ale także otwarta na inne narody. Wystarczy dać dowód wspaniałego rozwoju Rzeczypospolitej Jagiellonów, prawda, po Unii Lubelskiej, ale wcześniej także. To jest kultura polska i powinniśmy tę kulturę cały czas szanować.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziewica.
I zawsze.
Sławek z Małopolski. Chciałem taką rzecz podjąć. Tutaj była kwestia związana z kupujmy polskie. I tak się zastanawiam, czy ktoś wpadł na taki pomysł, żeby po prostu zrobić taki system certyfikatów, który mógłby ewentualnie certyfikować, wydać takie punkty, jakieś, powiedzmy, jakaś instytucja. To można chyba policzyć, zobaczyć. I na przykład jeden punkt za stworzenie miejsc pracy w Polsce. To znaczy, na ile dany produkt jest przetworzony, wytworzony w Polsce. Ile procent tego produktu, nie tak, że na przykład z Chin przywozimy coś, pakujemy w Polsce i mówimy, że to jest w Polsce wyprodukowane. Czyli na przykład można to policzyć. Ile miejsc pracy dany produkt na przykład stworzy w Polsce. Na ile jest zaawansowany w oparciu o polskie technologie. Na ile, nie wiem, są przestrzegane pewne normy w firmie. Czyli na ile ta szefostwo, ja się nie znam na tym dokładnie. W każdym bądź razie i taki człowiek przeciętny, jeżeli byłyby ten system certyfikatów jakby opracowany, mógłby sobie wybrać taki produkt i na przykład, jeżeli spełnia wszystkie te kryteria, no to ma na przykład piątkę. Jeżeli produkt jest albo, nie wiem, kolorystycznie, to jakoś można by było. Więc to nie jest jakby kwestia tylko, że w polskich sklepach, tylko jest kwestia, na ile ten produkt w trakcie produkcji jest w jakiś sposób, można powiedzieć, oparty o nasze zasoby, czy intelektualne, czy technologiczne, czy w sposób dystrybucji. I to jest może jakby jedna rzecz. I druga sprawa, kwestia samej wizji ekonomii. Czy słyszałem, że podobno chyba w Singapurze była taka wizja rozwoju kraju, który jakby zaprzeczeniem globalizacji. Czyli konkretnie chodziło o to, aby stworzyć przy pomocy aparatu państwowego, narzędzi prawnych, promować to, co jest jakby samowystarczalne, w oparciu o samowystarczalność intelektualną, jeśli chodzi o tradycję. Na przykład, jeżeli jest przedsiębiorstwo rolne, gospodarstwo rolne na przykład, to wtedy strumień pieniądza idzie, tak jest przekierowywany, żeby opłacało się tworzyć gospodarstwo w oparciu o swoje zasoby intelektualne, o swoją tradycję, natomiast nie opłacałoby się wchodzić w ten system powiązań międzynarodowych, gdzie po prostu no już pewien sposób myślenia, zmienia się pewna mentalność, te technologie po prostu już jakby, więc chodzi o całą wizję państwa. I trzecia sprawa, to chyba przed wyborami bardzo ważne, jeśli chodzi o programy szkolne. Programy szkolne, programy uniwersyteckie. I tutaj należałoby chyba nawet wprowadzić taki przedmiot jak odpowiedzialne zachowania konsumenckie. To znaczy wychowywać w powiązaniu z tymi certyfikatami do tego, do odpowiedzialnych zakupów. I to jest kwestia po prostu formowania odpowiedniego światopoglądu. Bo jeżeli nie będzie odpowiedniego światopoglądu, to zdaje się, że nie wiem, czy by to miało sens. Po prostu ludzie muszą wiedzieć, mieć świadomość, że robiąc zakupy w określonym sklepie, w określonym miejscu, albo powodują stworzenie miejsc pracy w Polsce, albo powodują bogacenie się czy stworzenie miejsc pracy za granicą. Także myślę, że jest na tyle w Polsce różnych dobrych ekonomistów, ludzi, którzy mają pomysły, którzy by chcieli w jakiś sposób coś dobrego dla Polski może zrobić, tylko może należałoby tylko sięgnąć po tych ludzi, bo oni na pewno gdzieś są, na pewno...
Panie Sławku, bardzo dziękujemy. Szczęść Boże Panu.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Świetny głos dyskusji. Serdecznie za to dziękuję. Natomiast na pewno, jeśli chodzi o taką certyfikację, jak pan mówi, można by było pokusić się zrobić, natomiast na pewno zrobi się wtedy wielki hałas w Europie, w Unii Europejskiej, że oto blokuje się wolność obrotu handlowego, bo niestety o utracie dużego procenta samodzielności, autonomii z racji integracji unijnej my możemy mówić. I także obawiam się, że jedynie możemy tutaj zadbać o to, ażeby odpowiednio wyrobić świadomość obywateli co do zakupów w sklepach tych lokalnych, tych rodzimych. Natomiast jakimś systemem nakazowym tego nie zrobimy, dlatego że odbijemy się od jakiejś tam dyrektywy unijnej. Na przykład w tej chwili oto mamy zaprzestać wędzenia swoich produktów lokalnych, bo jakaś tam dyrektywa z 2011 roku się pojawiła i Polacy, niestety, rząd polski, rząd Platformy Obywatelskiej z ministrem rolnictwa, z PSZ-ą na czele, nie zadbał nawet o okres przejściowy, jak to zrobili w przypadku ryb wędzonych Łotysze. Natomiast tutaj bardzo ciekawy przykład pan poruszył pewnej autonomii, czyli zaprzeczeniem globalizmu, czy też możliwości rozwoju gospodarczego z wyłączeniem tego globalizmu. Takim klasycznym przykładem może nie jest Singapur, ale może Turcja. Turcja, która rozwija się w tempie nawet do 10% produktu krajowego brutto rocznie, chodzi o wzrost, i nie jest członkiem Unii Europejskiej i jakoś tam kryzys ekonomiczny, ponoć światowy, właśnie Turcji nie dotyka. Jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, Polska nie jest liderem, jak to się mówiło, że jest zieloną wyspą, tylko niestety jesteśmy no, pod koniec pierwszej dziesiątki, czy też w poprzednim roku na początku drugiej dziesiątki krajów Unii Europejskiej. I jeśli chodzi o kolejny temat, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za bardzo konkretne, merytoryczne tematy. Mówi pan o wizji państwa. Jest to za późno, dlatego że traktat lizboński czy sprawa akcesji do Unii Europejskiej naprawdę tą wizję państwa nawet nie w sferze dużej ogólności, ale w wielu przypadkach dość precyzyjnie i szczegółowo ukształtowała. I niestety musimy tutaj do porządku dziennego przejść, co nie znaczy się, że dobrzy reprezentanci, 51 reprezentantów Polski w Parlamencie Europejskim może naprawdę bardzo dużo dla Polski dobrego zrobić.
Proszę bardzo. Może jeszcze dopowiem tutaj, jak należy właśnie mieć wiedzę, skąd, czy to jest polski produkt. Należy czytać właśnie etykiety i tam jest kod kreskowy. Jeśli jest 5, 9 i 0, to wiadomo, że to jest w Polsce wykonane. I tutaj jest bardzo, tylko po prostu trzeba to czytać. I trzeba czytać. Naprawdę tutaj zalecam, jeśli chodzi o produkty spożywcze, należy czytać całe te etykiety po to właśnie, żeby wiedzieć, co się kupuje, co się je, co się dzieciom daje. Bo czasami to jest tak, że małymi literami jest tam 30, 25e i to wszystko się kupuje dzieciom. Tak samo jeśli chodzi tutaj o ustawy o zamówieniach publicznych właśnie, 100% cena, czyli ci chorzy w szpitalach, ci w domach pomocy i tak dalej, jedzą to najgorsze, najmniej zdrowe produkty. Bo właśnie te bardzo wydajne produkty, które mają dużo E, są najtańsze i to właśnie faszerujemy właśnie tych ludzi tym. No to jest takie dziwne, ale to jest prawdziwe i dlatego tutaj zachęcam kolejny raz właśnie, żeby czytać te etykiety i tam właśnie w kodach kreskowych pisze 5, 9, 0, jak jest na początku, to jest polski produkt.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja do pana posła. Panie pośle, pan mówił w części poprzedniej telewizyjnej, że Polska w którymś roku będzie dopłacała do Unii. Jeśli by tak policzył dobrze, nawet nie jestem matematykiem ani kształconym człowiekiem, to Polska dopłaca od samego początku dużo. Przecież skoro policzymy utratę handlu, przemysłu, przejęcie banków, to my dopłacamy, cały czas dopłacamy, bo nie byłoby tyle biedy w Polsce, gdyby nie tego, gdybyśmy nie dopłacali. Przecież mówię, że straciliśmy wiele. Przecież pan Knurowski ma rację, że powinniśmy albo weto postawić tej Unii, albo z niej wystąpić, bo przecież to nam nie daje nic. Ona nas tylko zubaża. Najpierw nas ogłupili, a teraz nas zubażają. Przecież same te pisemka różnego typu to są głupiace polscy. Dlatego jedno jest nadzieja w tym, że Radio Maryja i telewizja trwa, może to odkłamuje to skutecznie, o ile ludzie będą słuchać. Ja też, pan mówił o handlu. Ja od samego początku, ja nigdy nie kupujemy w tych hipermarketach, bo ja też podchodzę do tego tak, że to jest niepolskie. To jest niepolskie, to jest raz, a po drugie to jest niezdrowe. Przekonał się o tym mój brat, który jest, był ode mnie kilka lat młodszy, 7 lat młodszy, już rok temu, jak zmarł, na cukrzycę. Po prostu ja sądzę, że od jedzenia takich niezdrowych rzeczy, bo kiedyś tam pani dzwoniła z Hamburga, Polka mieszkająca kilkadziesiąt lat, 20 kilka lat w Hamburgu, ostrzegała Polaków, że w Hamburgu jest taka fabryka, co produkuje tylko na wschód. Ma się rozumieć, że to jest żywność, która nie służy dobrze organizmowi. Także bym prosił też Polaków słuchających i nie tylko słuchających, ale żeby im wszyscy mówili, żeby do wyborów jest obowiązek pójść. Obowiązek jest moralny. Bo jeśli potem, jeśli do wyborów nie pójdą, ludzie nie wybiorą tych, co trzeba, to potem właśnie takie są skutki, że jak mówi ktoś mądry, że głupie cielęta wybrały sobie rzeźnika i jeszcze się z tego cieszą. Chodzi o rząd obecny. Bo ten rząd to jest rząd nie polski, tylko w Polsce.
Bardzo, bardzo dziękuję panu.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Świetne pytanie. Natomiast ja podejrzewam, nawet nie podejrzewam, tylko jestem pewien, że tutaj pan mówił również o kosztach transformacji. Tak zwanej transformacji i okres tak zwany dostosowawczy do wymogów unijnych, których nas autentycznie bardzo dużo kosztował. Przynależność do Unii to nie tylko ten okres transformacji, ale okres akcesji, stocznie, zakłady pracy, różnego rodzaju fabryki, stalownie, cementownie i tak dalej. To wszystko jest policzalne, tylko nie ma woli takiej, ażeby te koszty przeliczyć i to zsumować i wtedy pewno po takim przeliczeniu, takim sumowaniu bilans byłby taki, jak pan tutaj powiedział. Natomiast sprawa wystąpienia z Unii Europejskiej, mamy precedensową sprawę, nie wiadomo jak się z tym Unia upora, bo mam na myśli tutaj Islandię, która określiła się w sposób jednoznaczny, precyzyjny, że ma dość takiej Unii i będzie zmierzać do wystąpienia z tej Unii. Pamiętamy o takich pomrukach Davida Camerona, premiera Wielkiej Brytanii, natomiast czym się to skończy? Podejrzewam, że w przypadku Wielkiej Brytanii Camerona związane było to z wyborami. Natomiast jeszcze jedno do pana wypowiedzi, bardzo celnej i cennej wypowiedzi, mówiąc o tej perspektywie, która się praktycznie skończyła 2007-2013, bo w tej chwili jeszcze te dwa lata to okres rozliczenia, z każdego euro, które do nas niby trafiło ze środków budżetu Unii Europejskiej, 76 centów z powrotem wraca właśnie do przede wszystkim tych starych krajów piętnastki, przede wszystkim do Niemiec. Powtarzam, z jednego euro 76 centów wraca. Jak się to dzieje? Chodzi o wynagrodzenie firm i konsorcjów zagranicznych, które brały udział w realizacji wielu projektów, ale tak samo również z zakupu, i to jest sprawa była narzucona specyfikacją przetargową czy wymogami Komisji Europejskiej, zainstalowania konkretnych urządzeń, konkretnych, produkowanych nie w Polsce, tylko w krajach zachodniej Europy, przede wszystkim w Niemczech. Także tak to wszystko wygląda. Na pewno trzeba będzie, bo taka będzie konieczność, ażeby ten bilans, tego bilansu dokonać. Chcę zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Odtrąbiono olbrzymi sukces, jakoby Polska dostała jakieś rekordowe pieniądze w tej nowej perspektywie. Słyszę z ust polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, że na przykład na wspólną politykę rolną jest to 42,5 miliarda euro. Tylko ja się pytam, gdzie są te pieniądze? Z wszelkich źródeł dostępnych Komisji Europejskiej i nie tylko, dokumentów polskich również, wynika, że jest to 28,5 miliarda euro, a nie 42,5 miliarda euro. Szanowni Państwo, nie dajmy się ogłupić, dlatego że opowiadają o wielkim sukcesie i dużo lepszych warunkach wynegocjowania tej perspektywy niż poprzedniej. Tylko weźmy pod uwagę jedną rzecz, że łączna inflacja w okresu 2007-2013, jest to odpowiedź na moje pytanie, na moją interpelację do ministra finansów, to jest prawie 20%. Natomiast składka unijna, jeśli chodzi o przyszłą perspektywę, jest dwukrotnie wyższa od perspektywy 2007-2013. Podaję te wielkości, te wcześniej, czy też w tej chwili te, obecnie te wielkości, bazując na danych Ministerstwa Finansów, czy budżetu państwa, czy też danych Eurostatu. Jeszcze o tej wspólnej polityce rolnej, o wyjątkowym, preferowanym traktowaniu wsi polskiej, rolnictwa, wzroście nakładów. Jak możemy mówić o wzroście nakładów, jeśli w roku ubiegłym w budżecie państwa na wspólną politykę rolną to było 28 miliardów 887 milionów złotych bodajże. W tym roku jest 1,3 miliarda mniej, a w przyszłym roku będzie o ponad 9 miliardów mniej. Dokument, z jakiego to czerpię te informacje, zachęcam. Do budżetu państwa, szanowni państwo, sięgnijcie na stronę internetowej ministra finansów albo na stronie internetowej Sejmu i tam są konkretne wielkości. Szanowni państwo, nie udajmy, że wierzymy w to, że 19 miliardów to jest więcej niż 28 miliardów 887 milionów złotych. Nie dajmy się oszukiwać. Mówmy o konkretach.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca Grzegorza oraz pana profesora, pana posła i pana radnego. Mieszkam ponad 6 lat w Niemczech i mówię, wydaje mi się, bez akcentu niemieckiego po polsku i odwrotnie, po niemiecku bez akcentu polskiego. Szkoda szkoda, że nie dodzwoniłem się w pierwszej części telewizyjnej, bo ojciec dyrektor wyjął mi pewne stwierdzenia dosłownie z ust i całkowicie się zgadzam z jego pojęciem patriotyzmu, ale uważam, że patriotyzm należy podzielić na patriotyzm czasu wojny i czasu zagrożenia ojczyzny oraz czas pokoju. Czas wojny to wiadomo, naród się jednoczy, walczy z wrogiem o niepodległość. Ale czas pokoju to nie tylko śpiewanie hymny i oklaski na stadionach, bo to robili aparatczycy PZPR przez 45 lat, ale po pierwsze, uczestnictwo w wyborach i głosowanie na patriotyczną partię, jak panowie zresztą zauważyli, jako jest na przykład Prawo i Sprawiedliwość. Gdyby Polacy, polscy patrioci zagłosowali w 91 roku na porozumienie Centrum i pana Olszewskiego, miałby poparcie tak jak Orban, nie byłoby dzikiej prywatyzacji, nie byłoby WSI, doszłoby do dekomunizacji, deubizacji, rozliczenia afer, ilustracji. Gdyby Polacy powtórnie zagłosowali, przykładowo 2007, na PiS, tak jak na Orbana, nie doszłoby do katastrofy smoleńskiej. I uważam, te wszystkie bezprzedmiotowe jest mówienie o całym patriotyzmie, jeżeli rząd i partia nie jest patriotyczna. I ostatnia rzecz dotycząca słów ojca dyrektora z pierwszej części na temat patriotyzmu, którego można się nauczyć od Ukraińców i Niemców. I właśnie chodzi mi o to, że pierwszą decyzją parlamentu ukraińskiego to zakaz palenia dokumentów SBU i administracji rządowej. A w połączeniu z 89 roku, gdzie dziesiątki tysięcy NRD-owców, homo sowieticus, którzy mieli o 6 lat krótszą demokrację niż Rzeczpospolita, którzy nie dopuścili do palenia żadnego dokumentu przez Stasi, to widać dziś na powtórkach telewizji polskiej, gdzie w niektórych momentach jest pokazywane o paleniu dokumentów w Polsce i nikt nie reagował. I to się zemści na Polsce. I ostatnia rzecz, to zdanie przez 5 lat, jak powiedział ojciec dyrektor, przez 5 lat nie byłem tak obrażany w Bundesrepublice jak w Polsce przez godzinę, to sobie wydrukuję i powieszę na łóżku. A propos tego kupowania, co polskie, to nic nie da żadna propaganda, to wszystko razem. Po prostu, jeżeli ojciec dyrektor był 5 lat w Niemczech mieszkał, to widział. 80-90% Niemców w sklepie kupując patrzy, gdzie zostały produkowane. Nie patrzy na żadną Unię ani Brukselę. I uważa, że wszystko, co niemieckie, to najlepsze na świecie i najzdrowsze i w ogóle, i w ogóle. To trzeba mieć zakodowane we krwi. I w Polsce to samo. Ludzie powinni mieć zakodowane, żeby wybrać towar polski. A wszelkie propagandy, plakaty nic nie dają.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Do tego głosu nie można nic dodać, nic ująć, tylko ja osobiście powiem, chylę czoła przed świetną, celną pańską diagnozą.
Radio Maria, bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Sławek z Gdańska.
Prosimy, panie Sławku.
Chciałem 3 słowa do audycji powiedzieć. Chciałem zapytać, czy gości w studiu, czy duże to ma znaczenie, jeśli zakupują jakiś towar, czy najbardziej patrzą na etykietę, gdzie to jest wyprodukowane, czy bardziej interesują się tym, czy ten towar jest dobry, czy rzeczywiście, tak jak tu któryś z gości powiedział, czy ten towar nie ma tam za dużo konserwantów w sobie, czy ma dobrą cenę, czy jest zapakowany, czy jest smaczny. Przede wszystkim chyba to ma wielkie znaczenie, a nie to, czy on jest wyprodukowany w Polsce, czy w którymś innych ościennych krajów. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Proszę bardzo.
Tak, bardzo ważne jest to, żeby właśnie czytać to, co jest tam napisane. I tutaj te produkty tradycyjne, które są ewentualnie, bo też takie pod taką marką funkcjonują u nas na Podkarpaciu, czy być może prawdopodobnie najwięcej właśnie województwo podkarpackie ma tych produktów tradycyjnych na dzień dzisiejszy, gdzie one są wpisane właśnie na listę Ministerstwa Rolnictwa i tutaj szczycimy się jako Podkarpacie, właśnie najwięcej ich mamy i właśnie te produkty tradycyjne polecam tutaj, bo właśnie one są nie naszpikowane właśnie tymi konserwantami. Tam jest wiele z nich, to tylko można powiedzieć sól, która musi być, to jest tym konserwantem, a resztę to jest można powiedzieć temperatura tym konserwantem, jest, która gwarantuje trwałość. I tutaj w tym momencie właśnie walczy się tutaj z tymi producentami tych produktów tradycyjnych, między innymi na Podkarpaciu, to jest 103 zakłady mięsne, które właśnie mikro, małe i średnie produkują właśnie te produkty tradycyjne i w tym momencie to jest walka, wprowadzając właśnie tę ustawę, która wyszła w 2011 roku, która była przemilczana przez nasz rząd, a w życie wchodzi na początku września, to jest właśnie wielka szkoda, między innymi dla Podkarpacia, bo to wiele firm, które tradycyjnie produkuje te produkty, no może sobie z tymi nowymi normami nie poradzić. I tu będzie problem, bo ten 2 mikrogramy tego benzoepirenu, który ma taki być poziom tego, no to będzie trudno w tych tradycyjnych wędzarniach uzyskać. I to jest wielki problem. I tutaj właśnie rząd, ministerstwo nie zadbał, po prostu przemilczeli sprawę. A mamy przykład właśnie Łotwy, że się upomnieli i odstępstwo dostali na szproty i tak dalej. Także u nas nie wiemy, co się wydarzy, ale tutaj, żeby nie zanudzać, to powiem, że właśnie te produkty tradycyjne, czy bez konserwantów, bo też takie określenia są, to należy sięgać po te. One, wiadomo, są droższe, no ale jest coś za coś. Jest.
Ja jedno zdanie dodam tylko do tego, co mój kolega tutaj powiedział. To jest ważne, czy ten produkt jest kupowany za granicą, czy w Polsce. Produkowany w Polsce, czy za granicą. Przecież mówimy o miejscach pracy. To my popieramy miejsca pracy, które funkcjonują za granicą czy u siebie. Popatrzmy, co się zdarzyło z niektórymi gałęziami przemysłu u nas. To wcześniej potrafili obronić przemysł samochodowy. To przemysł samochodowy w tej chwili się rozwija w Rumunii, na Węgrzech, w Bułgarii. U nas tego nie ma. I tak samo jeśli chodzi o te produkty spożywcze. Kupujmy nasze, bo to są miejsca pracy właśnie tu, w Polsce.
Radio Maria, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Teresa z Grodna, Białoruś, Kresy.
Prosimy Panią.
Kresy, których Polska zapomniała o nas. Słyszę rozmowę o patriotyzmie. I mnie bardzo smutno, że Polska i Polacy zapominają, kto oni jest. Na pierwszym miejscu człowieka każdego stoi wiara, patriotyzm i to wszystko wynosi się z rodziny, z domu. Kochani moi, my 75 lat, prędko już od 17 września będzie, jesteśmy w niewoli. No my nie stracili ni patriotyzmu, ni religii. 40 lat nie mogłam, jestem lekarzem, nie mogłam chodzić do kościoła, wstąpić, jak byłam lekarzem, pracowałam. No my modlili się w domu. I wszystko u nas zostało się. Ślub ja brałam w Wilnie z mężem, bo w Grodnie mogli ludzie widzieć, dowiedzieć się, donieść. Jeździliśmy gdzieś z dziećmi do pierwszej komunii, do Wilna. I tak przeżyliśmy, ale to trzeba wynieść z domu. Patriotyzm, religia. I kochana Polsko, Polska kochana, kochani Polacy, proszę was, Europa jest Europa, ale wy macie Polskę. Wy macie swoją ojczyznę. Wy macie swój patriotyzm. Wy macie wszystko i wiara, i kościoły, i wszystko. Wolne. I jest ready. Teraz idzie rozmowa drugi raz o religii, o kościołach w Polsce. I mówią, że już w kościołach mniej ludzi. To ja nie wiem, do czego ta Polska idzie. I co to za rząd. I jeszcze chcę powiedzieć, rzeczywiście, że nie ma Polski bez Kresów. Nie ma Polski bez Kresów. I bardzo mnie przykro, że ja mam możliwość słuchać Polskie Radio, pierwszy program, oglądać Polska Telewizja i cały czas jestem, bo ja jestem emerytką. I kochani moi, bardzo przykro, że w pierwszym programie radia prędko nie będzie polskiej piosenki. Jakieś piosenki wszystko drugich narodowości, drugich państw. Których po pierwsze my, starsi ludzie, nie rozumiemy słów, a po drugie, gdzie polskie słowa, gdzie polskie piosenki. I będę apelować, i pana posła będę prosić, żeby mogła dodzwonić się do pierwszych programów Polskiego Radia. то я бы сама апелювала бы и просила бы их, чтобы изменили тактику своей программы, чтобы были польские песенки, чтобы был польский язык. А для чего? Другие вас стиле пустого разговора пустой в радио, а чему не дать тематика истории польской? Чему не уповедить что-то? А еще гоже было то, что в такие пенькие дни, такие дни 15 серпня, 11 листопада, что показує телевизия, які фільми, чтобы патриотичні фільми, чтобы пустили пісеньки, хоча б перша бригада, чи Улані, чи що ще. А перед тим, перед такими днями, можна не тільки в те дні, щоб то було все співано і мовлено о тим, і показувані патріотичні фільми. А може навіть і пару днів перед тим. Для того ви втратите народовість, бо не виконуєте то, що треба. І зараз, як вам це повідомити, жонт ваш не є польським жондом. І то тільки подвірковий хлопці Гданська. Szczęść Boże, przepraszam, jeżeli co nie tak. Ale dobrze, nam bardzo smutno.
Dobrze, że pani powiedziała też przepraszam na koniec, bo pewnie poczuje się ktoś dotknięty. Kto? Pan profesor, tak? Bardzo proszę.
Tak. Bardzo dziękuję pani doktor za tę wypowiedź prawdziwej patriotki mieszkającej tam gdzieś za granicami, a na ziemi no, polskiej. Ja byłem pod wrażeniem pani wypowiedzi. O tym wszystkim była mowa, że przecież ta polskość, patriotyzm często są wyśmiewane w środkach masowego przekazu, ponieważ starano się nam, czy starają się nam wmawiać, że to jest nienowoczesne, że to jest nieeuropejskie, że to zahacza o nacjonalizm czy szowinizm. Kłopotliwa miłość, ten patriotyzm jest określana. To piękne, piękne określenie istoty polskości, które pani tutaj nam przekazała, bardzo, bardzo mnie wzruszyło. I pani ma rację. Rzeczywiście stacje narodowe, a więc te stacje, które są opłacane z naszych podatków, one są bardzo mało polskie. Przecież ile jest tych melodii, piosenek angielskich, już francuskich nawet nie ma, włoskich nie ma, uparli się na te angielskie piosenki, czy w ogóle komunikaty medialne w języku angielskim, ponieważ nie wiem, to jest modne, czy to jest takie mądre, to ani modne, ani mądre, po prostu często głupie. I ja ciągle także mówię, jak mało treści patriotycznych jest w tych różnych programach, nie tylko w czasopismach dla młodzieży, nie tylko w programach telewizyjnych czy w internecie, a jak są, to są wyśmiewane, czy połączone z elementami seksu. Nie wiem, świat się przekręcił, Polska się przekręciła i to wszystko trudno ogarnąć, ale bardzo pani dziękuję. Wykorzystam tę pani wypowiedź. Jest to wypowiedź autentycznej Polki, która żyje polskością, wartościami polskimi. Bardzo, bardzo pani dziękuję.
Ja jeszcze dodam jedną rzecz. Bardzo dziękuję pani doktor za tą wypowiedź i też będę pamiętał i o tej wypowiedzi i pozwoli pani, że też użyję również i z trybuny sejmowej. Natomiast chciałem powiedzieć, nawiązać do tego, co mówiłem wcześniej, że oto samorządy wyręczają nieudolny, niewydolny rząd polski w realizacji wielu zadań, które powinny być realizowane przez rząd, przez państwo. I przecież w Muzeum Kresów chcemy zorganizować właśnie za pomocą samorządu podkarpackiego, wojewódzkiego samorządu podkarpackiego sejmiku właśnie w Rzeszowie, ażeby jednak pamiętać i przekazać, co to były Kresy. Natomiast proszę pani, ja do wypowiedzi pani tutaj, że 15 sierpnia czy 11 listopada nie usłyszymy piosenek pieśni patriotycznych, dodam jedną rzecz, Z ubolewaniem stwierdzam, że kolędy w okresie bożonarodzeniowym częściej słyszeliśmy w pierwszym czy w drugim programie Radia Polskiego w czasach komunistycznych, aniżeli obecnie. I nad tym ubolewam i też stawiam sobie pytanie, czy też te kolędy, niektóre takie piękne, wspaniałe, patriotyczne, też komuś szkodzą?
Proszę bardzo, Radio Maria. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu.
Z tej strony Piotrek z Brukseli. Ja a propos chciałem tylko nadmienić parę słów. Jeśli chodzi o żywność Polski, jest tu sporo sklepów. Właśnie niby są produkty z Polski. No owszem, jest część, że faktycznie są. I chodzi o te składniki, konserwanty i tak dalej. Także ja na to bardzo zwracam uwagę, mam dwójkę dzieci. I to jest po prostu makabra. To, co ja widzę na produktach z Polski. To, co się znajduje w składzie. Po prostu sprawdziłem to w internecie. Te wszystkie składniki na E. Nie wszystkie na E są szkodliwe. Po prostu porównując je z tutejszymi lub składnikami produktów wyprodukowanych niby pseudo w Niemczech, to jest różnica bardzo duża. Nie wiem, na czym to polega. Pseudo kiełbasy polskie sprzedawane są w marketach, ogórki niby kiszone, konserwowe. Wszystko się różni i to dosyć znacznie. Nie wiem dlaczego, po prostu to jest jawne oszukiwanie. Nie rozumiem, dlaczego jedno się mówi, drugie się pokazuje, trzecie się drukuje. Może ktoś może udzielić się odpowiedzi na antenie. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże panu.
Może ja. No, producentów w kraju jest bardzo dużo. I nie można wszystkich do jednego worka, jak to się mówi popularnie, wrzucać. Powiem tak, że to jest, myślę, że to jest jakaś sieć, która eksportuje w tamte strony i to muszą być produkty tanie, żeby właśnie ta sieć dużo zarobiła. No bo to, co pan mówi, te dużo E, no to wiadomo, to są produkty tańsze. I wtedy jest duża przebitka, żeby te ceny też były tam u was w miarę tańsze, być może od tych, które są tam na miejscu. I to jest ten problem. Natomiast nie kupować właśnie te produkty, to nie będą tam one się pojawiały. Kupować dobre produkty. Takie właśnie, które nie ma tych E. A tutaj u nas w kraju to są też również i takie producenci, którzy są nie polscy producenci, bo przecież te największe holdingi, powiem, to są właśnie niepolskie. Grupa Sokołów czy inna grupa, to jest też taka, która zgrzesza kilka zakładów w Polsce i drobiowych, i wołowych, i wieprzowych, no to właśnie to są niepolski kapitał. I oni właśnie robią tą masówkę tanią i to właśnie się znajduje w tych sieciach dużych, również za granicę. Ja powiem tak, że ja mam doświadczenie takie, że jeden dyrektor pojechał do Anglii, było to 2 lata temu, i rozeznać rynek angielski, bo tam pojechało dużo Polaków i dużo się będzie produktów sprzedawało. Jak wrócił, to był rozgoryczony. Powiedział tak, że tam musi pójść masówka, bardzo tania, a żeby tania była, to musi być właśnie dużo tych E, po to, żeby ten, co tam wozi, bo koszty transportu znaczące i tak dalej, ten, co tam wozi, dużą przebitkę miał. Sklepy oczywiście też dużą przebitkę tam mają, a Polacy tam pojechali nie po to, żeby drogo też kupować, tylko po to, żeby się dorobić. I przyjechał ten dyrektor właśnie stamtąd i była decyzja, że nie robimy tam właśnie dla tego rynku, bo my nie będziemy takiego produktu robić.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Mówi Mariusz z Zielonej Góry. Ja tak chciałem odnośnie tematu żołnierzy wyklętych jeszcze coś zaproponować, bo tutaj poruszą różne głosy. Jedni chcieli, żeby się nazywali żołnierzami wyklętymi, drudzy, żeby się nazywali żołnierzami niezłomnymi, prawda? Jedno i drugie jest prawdziwe właściwie. Ja bym proponował w takim razie pogodzić to i nazwać żołnierze niezłomni wyklęci, może po myślniku, żeby były te dwa człony. Wtedy będzie sprawa jakby załatwiona. Mi się wydaje, że to będzie uczciwe i dobre. Może ci, którzy jakby się zawodowo tym zajmują, zaakceptują to, tą moją propozycję, może to się przyjmie. I wracając jeszcze do wcześniejszej audycji z godziny 18.45, tam jedna pani no, żaliła się na sytuację w Polsce, jak jest źle, prawda, że jesteśmy okradani, niszczeni od kilkudziesięciu lat nieustannie, czasy powojennych, aż do dzisiejszego dnia. No i miała rację ta pani, ma rację. Tutaj ojciec powiedział, że no nikt nie jest ubezwłasnowolniony, prawda? Ale co w takim razie ojciec ma do zaproponowania? Bo mówienie ciągle nam Polakom o wyborach, idźcie do wyborów, że to jest najważniejsze, to się jednak nie sprawdziło i się nie sprawdza. Wiemy, jak są przeprowadzane wybory, nawet nie wiemy, czy są uczciwe, prawda? Wiem, że serwery zliczające znajdują się w Moskwie. Ludzie, którzy zajmują się zawodowo wyborami, organizacją, jeżdżą na szkolenia do Moskwy. To mówi samo za siebie, zdaje się. Więc to się nie sprawdziło. Te wybory wszystkie się nie sprawdziły. Zresztą wszystkie ekipy, żeby łącznie nawet z PiS-em, były u władzy i niestety szczególnie PiS okazał się bardzo słaby, oddając władzę, niszcząc koalicję, z którą rządził, prawda? To nikt tak nie postępuje. Żaden zawodowiec nie postępuje tak, że niszczy koalicjanta i po prostu w rezultacie sam się rozpada i wygrywa oczywiście przeciwnik, więc to było do przewidzenia. A poza tym ten przeciwnik rządzi drugą kadencję, niszczy nas, więc współodpowiedzialny myślę, że również jest PiS i powinien to jasno, mi się wydaje, wyartykułować. Tym bardziej, że no, odgrywa niestety rolę, znaczy niestety, odgrywa rolę patrioty takiego narodowego, a jednak popierał wejście do Unii Polskiej, popierał pobyt polskiego wojska w Afganistanie, w Iraku, gdziekolwiek indziej, służąc po prostu tym NATO, Amerykanom i Izraelowi. To są wszystko fakty, a fakty są najważniejsze. Nie tyle intencje, ale fakty, czyli owoce. To, co się czyni, co się robi i po tym należy oceniać. Więc ja bym też apelował do rodziny Radia Maryja, do samego Radia Maryja, aby tak ślepo też nie wyżyła i nie kierowała się jakimiś tam sympatiami, ale też patrzyła twardo, prawda, na fakty i tu oceniała, żebyśmy nie byli wykręceni, tak jak już przez jednego pana, pana Lecha Wałęsę, który to był takim przewodnikiem, naszą nadzieją, okazał się zwykłym bolkiem. Żeby to się sytuacja nie powtórzyła i żebyśmy nie musieli przypadkiem robić znowu grubej kreski, tylko po prostu wreszcie odzyskali Polskę, prawda? Zresztą Ukraina pokazała to, że jednak nie, chyba się nie da bez krwi, bez jakiegoś czynu konkretnego tego zrobić, że to jest bardzo mało prawdopodobne, że się uda bez tego, niestety. Dziękuję bardzo, do usłyszenia z Panem Bogiem.
Dziękujemy Panu, do usłyszenia z Panem Bogiem.
Może ja spróbuję odpowiedzieć Panu. Można mówić różne rzeczy, no, dlatego że no, doczekaliśmy się ponoć kraju wolnego. I każdemu wolno mieć swoje zdanie, tylko trzeba to zdanie próbować uzasadnić. Jeśli chodzi o okres rządów, no na dobrą sprawę półtora roku Prawa i Sprawiedliwości, to można by było, czy trzeba by było podyskutować, tylko to nie jestem w stanie odnieść się do tego w ciągu jednej minuty czy dwóch minut. Natomiast temat jest bardzo ważny, istotny i na pewno nikt nie chce, nie unika tutaj właśnie tej odpowiedzialności. Ja powiem jedną rzecz, że ja osobiście i wielu moich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości głosowaliśmy przeciwko traktatowi lizbońskiemu. Głosowałem za tym, ażeby to suweren, czyli naród w formie referendum odniósł się co do traktatu lizbońskiego. Ale to może by było tyle w tej kwestii ze względu na to, że no, temat jest inny, natomiast na ten temat bardzo ważny trzeba by było chwilę czasu. Natomiast korzystając z tej możliwości, chciałbym powiedzieć o wielkiej uroczystości i zachęcić wszystkich do wzięcia udziału w Rzeszowie w najbliższą sobotę, 1 marca. To podwójna uroczystość. Pierwsza to stulecie infuata księdza Sondeja, kapelana żołnierzy Armii Krajowej, kapelana Solidarności, który w tym dniu kończy 100 lat w parafii Chrystusa Króla. Będzie konferencja o 10, o 12 msza święta w jego intencji. Natomiast o 17 będzie marsz poświęcony żołnierzom niezłomnym, żołnierzom wyklętym. Również te uroczystości będą trwały w niedzielę. Serdecznie wszystkich zapraszam.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Maryja, na wieki wiekowamy. Teraz i zawsze.
Ja chciałbym, jestem rolnikiem.
Tak.
I mam takie małe gospodarstwo socjalne praktycznie. I sobie z tego żyję, jakoś rodzinę utrzymuję, produkując, powiedzmy, przetwarzając w wyższym stopniu te mleko, nie? Tylko, że co jest moim taką bolączką? Jest bolączką, że praktycznie to się odbywa tak trochę nielegalnie, bo takie tradycyjne produkty, które produkują takie małe gospodarstwa jak moje, nie mogą istnieć na rynku bez tej całej strony, jak to się mówi, tych przepisów sanitarno-weterynaryjnych. I niestety są kontrole, są powiedzmy takie utrudnienia, kary od 1000 do 5000, nawet i większe. A jeszcze mamy społeczeństwo tego typu, że po prostu jeden pod drugim dołki kopie, jakieś donosy, jakieś tego. Także te kontrole spadają na ludzi, tak może być dość często. I dobrze by było, żeby posłowie, żeby w ogóle naród umiał wreszcie upomnieć się o swoje prawa we własnym kraju. Bo tak to my zginiemy marnie, jak to się mówi, tak jak z górki jedzie walec i wszystko walcuje, ten unijny walec. Wymaga się od nas ogromnych przepisów, ogromnych, jak to się mówi, takich wymogów, natomiast nie daje się nam w zamian nic. Wszystko drożeje, środki do produkcji drożeją, wszystko tak się dzieje, że praktycznie pomalutku odpadamy. To słabsze ogniwo odpada. Jeżeli ten naród się nie zjednoczy, tak jak widzimy ukraiński naród na Majdanie, jeżeli nie weźmiemy to towarzystwo warszawskie ostro, tak jak to się mówi, nie postawimy do pionu, do odpowiedzialności jakiejś za te wszystkie zbrodnie i można powiedzieć za te wszystkie afery, to będzie bardzo źle. I rzeczywiście popieram głos tego pana, który powiedział, że niestety PiS tutaj też ma dużo sobie do zarzucenia. Bo mamy alternatywę do wyboru, albo Platforma, albo PiS. Ale rzeczywiście PiS oddał władzę. Oddał władzę, kiedy naród mu powierzył władzę. Niepotrzebnie, uderzając w Lepera. Leper jest skończony, Leper nie żyje. Być może przysłużył się pan Jarosław Kaczyński. Dobrze by było, żeby ten pan Jarosław szedł trochę na tyły tej partii, dając miejsce przywódcom młodszym, może bardziej energicznym. I wtedy naród by inaczej patrzył na sprawy PiSu. Dobrze by też było, żeby ten naród też zrozumiał, że kupując polskie produkty, kupując jak gdyby polskie i patrząc, nawet na etykietkach nie ma w sklepach, jak się patrzy, to jest produkt wyprodukowany w kraju Unii Europejskiej. Tak naprawdę kupujący nie ma pojęcia, skąd dany produkt, czy to mięso, szczególnie mięso, wyroby mięsne, pochodzą. Praktycznie kupujemy w ciemno. Dobrze było, żebyśmy domagali się etykietowania właściwego wszystkich produktów, żeby naród wiedział, co kupuje, co je, co wkłada do garnka. No tyle, jestem trochę zdenerwowany, bo rzeczywiście za Buzka byłem na tym proteście, kiedy tą kozę Leper tam do Ministerstwa Finansów wprowadzał. Też byłem oburzony, dostałem gazem. W sumie później jakieś tam helikoptery jeszcze sobie latały, nie wiem dlaczego. Może byłem troszkę też taką postacią widoczną. Ale niszczy się ludzi, którzy próbują coś w tym kraju zmienić. Ale popieram wszystkich, solidaryzuję się wszystkimi Polkami, właśnie z tą panią z zagranicy. Tą, która tam jest w Rosji, mówiła tak ładnie, pięknie o swoim patriotyzmie i dziwiła się, że Polacy nie potrafią wymóc tu w kraju naszym właśnie na władzy tych wszystkich rzeczy bardzo potrzebnych Polakom. Tych reform, nie niszczących Polskę, ale żeby wreszcie coś przeciąć i żeby wreszcie zaczęło się dziać, iść wszystko w dobrą stronę. Od samego początku byłem przeciwny wstąpieniu Polski do Unii, bo wiedziałem, że jest to rozwój poprzez zwój. Czyli wkładamy, mówiąc tak trywialnie, ręce, nogi i głowę w dyby, i to, bo są takie przepisy unijne. Jak ja tego słuchałem, powiedzmy, ten akces, kiedy mieliśmy wstąpić. I dopiero się mówi, idź Polaczku do przodu. No nie, niestety, nie da się. A co dzisiaj widzimy? Rozpierniczona Polska. Całkowicie praktycznie przemysłu nie ma. Nawet zakłady Cegielskiego też już padają. Produkowano tam przecież silniki do statków, lokomotywy i tak dalej, i tak dalej. Co jest? Jesteśmy tylko jak gdyby taką przepakownią towarów zagranicznych. Jesteśmy rynkiem zbytu. Najpierw oddano banki. Zniszczono polską gospodarkę w ten sposób, że oddano banki. Oddano po kolei wszystkie najlepsze zakłady. Za friko. Ci panowie oczywiście zbierają swoje, jak to się mówi, profity. Będąc ze stanowiska wysokich Lewandowski, inni Buzek, Buni, no. Pan Donald, no trudno powiedzieć pan, też czeka na jakieś tam już stanowisko od pani Merkel. Źle się dzieje, Polacy, łączmy się, aleluja i do przodu, jak mówi ojciec Tadeusz, i wreszcie idźmy na tą Merszewę. Sprzedaje się naszą ziemię, teraz lasy, po kolei wszystko. Dalej tak być nie może. Dostęp do lekarza jest strasznie utrudniony. Ludzie praktycznie o balkonikach będą chodzić do pracy. Ja już sobie taki zakupiłem, bo przez 68 lat, no to w sumie trzeba o balkoniku. Jesteśmy styrani, po prostu zniszczeni. Nie ma dostępu do specjalisty. Ja coś mogę o tym powiedzieć, bo ostatnio właśnie przechodzę taki cykl badań i tak dalej, bo ze zdrowiem też nie najlepiej. I bardzo bym prosił, pozdrawiając wszystkich Polaków na świecie, za granicą, wszędzie. Polacy, łączmy się, wspierajmy tą ojczyznę, nie obrażajmy się na siebie nawzajem i szanujmy się. Szanujmy się, to jest najważniejsze. I patrzmy, że próbują nas napędzić do marketów. Niszczą całkowicie, prowadzają kasy fiskalne, próbują nas, jak to się mówi, męczyć, żebyśmy absolutnie nie pojawili się na ryneczku. Te ryneczki właściwie tutaj wszystkie lokalne zostały zminimalizowane, poniszczone. Praktycznie nic się nie dzieje. Ja jestem ze Skierniewieckiego, tutaj bardzo blisko. Pozdrawiam wszystkie panie, które tam u mnie kupują te serki i tak dalej. Ale naprawdę źle się dzieje i trzeba naprawdę rewolucji. Dziękuję bardzo, dobrej nocy. Szczęść Boże.
Dziękujemy panu. Bóg zapłać.
Jeśli chodzi o tę kontrolę właśnie, to nasz kraj to chyba jest liderem tutaj w Unii, jeśli chodzi o ilość instytucji właśnie tych kontrolnych. I co jedna instytucja chce być ważniejsza od drugiej i stąd ten wyścig właśnie. A nas, podatników, bardzo dużo to kosztuje, bo niektóre instytucje, kompetencje tych instytucji kontrolnych się pokrywają i czasami jedna, druga, trzecia to samo kontroluje i nie wiadomo, po co je to właśnie jest. Czyli wydajemy mnóstwo pieniędzy niepotrzebnie. A przy tym to jest nękanie właśnie przedsiębiorców. Nękanie przedsiębiorców. Z jednej strony wydajemy duże miliardy, jak się mówi, na walkę z bezrobociem, a z drugiej strony idzie urzędnik czy inspektor i świadomie zabija tą przedsiębiorczość, która by chciała powstać, która już jest nawet, ta przedsiębiorczość. I to jest właśnie przykre. To jest przykre. Ale to tu właśnie, to myślę, że tych szkodników, to można powiedzieć, że to są szkodnicy nasi, szkodnicy gospodarcze. Takie przykłady można mnożyć. Dwa lata temu był na sejmiku w województwie podkarpackim, był minister rolnictwa Sawicki. Ja zabrałem głos i właśnie mówiłem o tym, o tych właśnie sprawach, że powinna być jedna szeroka instytucja kontrolna od pola do stołu, jak się to mówi. I wtedy by było wszystko to poukładane w miarę i tak dalej. Natomiast obiecał, że właśnie, bo niektóre instytucje podlegają pod ministra zdrowia, niektóre pod ministra rolnictwa. I tam nie ma zgody, bo nikt nie chce niczego odpuścić. Minister Sawicki obiecał w tym czasie, dwa lata temu, że on wszystkie, które pod niego podlegają, to zrobi. Był jeszcze chyba pół roku przy rządzie i nic nie zrobił i to wszystko ucichło. I tutaj ja z doświadczenia wiem właśnie, jak te instytucje podchodzą. Na wszelki wypadek, jak przyjedzie inspektor na zakład, na wszelki wypadek on siebie, jak to mówi, zabezpieczając swoją pozycję, to więcej wymaga, jak powinien. Bo on się asekuruje. Na to mam przykłady. Żywe przykłady. I to są właśnie szkodnicy, którzy nie rozumieją tego, że my dajemy miejsca pracy i tak dalej jeśli chodzi o zatrudniamy te małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, to zatrudniają najwięcej ludzi, najwięcej dochodu dają narodowego. I tutaj nie ma jakiegoś wsparcia właśnie w tym i to właśnie muszę ubolewać nad tym ubolewam i nie tylko ja, bo to jest naprawdę Jakby to było, nie wiem, na zlecenie jakiegoś rządu czy coś, że, ale tak się potrafią zachowywać czasami niektórzy urzędnicy. I to należy właśnie z tym też walczyć i o tym trzeba dużo właśnie mówić. Dużo mówić, bo to jest problem. Ja to doświadczam na co dzień i bym mógł dużo o tym mówić, ale to nie jest, myślę, pora na to, żeby się tutaj tak nad tym dużo ubolewać.
Bardzo dziękujemy. Szanowni panowie, gdybyśmy chcieli podsumować program, patriotyzm, kultura, samorządność, reprezentujecie, można powiedzieć, trzy różne płaszczyzny, tak? Bo jest i profesor, jest polityk, parlamentarzysta, jest samorządowiec, no i też człowiek pracujący, dający pracę, przedsiębiorca. W jaki sposób, z czym chcemy zostawić naszych słuchaczy?
Ja dziękując za wszystkie wypowiedzi, które bardzo, bardzo dużo mnie nauczyły, jestem przekonany, że praca nad polskością, szanowanie tradycji, historii, kultury, języka to główne elementy patriotyzmu i ten patriotyzm współczesny wymaga ogromnej naszej pracy, ale ta praca nie jest bezcelowa, ta praca jest sensowna i myślę, że warto ją podjąć.
Dziękuję bardzo. Pan poseł?
Ja serdecznie dziękuję za możliwość właśnie spotkania się nie tylko z mieszkańcami Polski, ale tak samo i z zagranicy. Spotykam się z ludźmi, nie mówię, że ze swoimi wyborcami, tylko z ludźmi. Słucham ich problemów i te problemy inspirują mnie do pracy, do zajmowania konkretnych stanowisk na tyle, na ile jest to możliwe w przypadku posła opozycyjnego, czy też w formie przygotowywanych zapytań, czy też w czasie debaty sejmowej, chociaż tych debat sejmowych na tematy trudne jest coraz mniej, dlatego że opcja rządząca, co by nie życzy tego, nie dopuszcza do takich debat, czy też jeśli chodzi o interpelacje. Również na etapie prezentacji programu jest Prawo i Sprawiedliwość, bo na kongresie przed 2 tygodniami przedstawiliśmy swój program. Natomiast jest to program ciągle otwarty, gdzie społeczność lokalna, Polacy, nie tylko we wioskach, miastach, ale również i głosy za granicę są brane pod uwagę przy ewentualnych i następujących modyfikacjach tego programu. Z tym programem chcemy iść do wyboru i chcemy z tym programem wybory wygrać i chcemy, ażeby na podstawie realizacji tego programu wyborcy, Polacy nas rozliczyli. Także za wszelkie głosy tutaj jeszcze raz serdecznie dziękuję. Natomiast widzimy z tych dwóch audycji, czy w telewizji Trwam, czy teraz obecnie w Radio Maryja, o tym, że jest to temat bardzo ważny. Temat patriotyzmu dotyczy Polski, naszego narodu, narodu z tak bogatą historią, dramatyczną, ale i piękną. Patriotyzm dotyczy każdego. Patriotyzm musimy wynosić z domu, musimy uczyć patriotyzmu, właściwych postaw w domu, w szkole, na uczelni, w pracy, ale również i w mediach. Od tego obowiązku nikt nas nie zwolni. Przede wszystkim nie zwolni nas historia. Za to powinniśmy być odpowiedzialni i zróbmy naprawdę wszyscy wszystko, ażeby tym wymogom podołać. A żeby zmieniać kraj, potrzebny jest dobry wybór. Dobry wybór to możliwość pójścia do wyborów, dokonania wyborów i wtedy po dokonanym wyborze rozliczajmy, naprawdę rozliczajmy z konkretów tego, na którego oddaliśmy swój głos.
Dziękuję bardzo.
Ja bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć tak ciekawej audycji właśnie na temat tutaj tego patriotyzmu i tutaj przy moich zacnych kolegach tutaj, że mogę tutaj swoje głosy wyrazić. No jest bardzo, się z tego powodu cieszę i myślę, że będą jeszcze okazje być może kiedy w przyszłości na podobne tematy jeszcze tutaj zaistnieć. Także korzystając z tego tutaj dzisiejszej anteny, no to pragnę tutaj pozdrowić wszystkich znajomych, współpracowników, pracowników, rodzinę, wszystkich znajomych.
I Podkarpacie. Podkarpacie
całe. I całe Podkarpacie. Z gminą Sokołów na czele. Także, wszystkiego dobrego.
Drodzy panowie, bardzo dziękuję za spotkanie. Dzisiaj goście, pan profesor Kazimierz Orzuk, członek Rady Języka Polskiego, pan poseł Stanisław Orzuk i pan Mieczysław Miazga, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Czy panowie chcieliby kogoś pozdrowić przez antenę Radia Maryja, panie profesorze?
No, jeśli już są pozdrowienia, no to pozdrawiam najserdeczniej rodzinę, żonę, synów, mamę, wszystkich znajomych, no Górno oczywiście, Sokołów i Uniwersytet Rzeszowski, o którym tutaj dużo nie mówiliśmy, ale którego jestem przedstawicielem.
Dziękuję, panie pośle.
Pozdrawiam swoich najbliższych z wnuczką i wnuczkiem na czele, dziećmi, żoną, swoich znajomych, współpracowników, piękny Sokołów, piękną gminę Sokołów, piękny powiat rzeszowski, piękne Podkarpacie i wszystkich państwa, radiosłuchaczy, pięknego Radia Maryja w Polsce i poza jego granicami. Szczęść wam, szczęść nam Boże, szczęść Boże Polsce.
Bóg zapłać i pan Mieczysław Miazga.
No ja jeszcze tutaj dopowiem może. No tutaj pozdrawiam moich wnuków, no nie wszyscy oni jeszcze rozumią to, co tutaj mówię dzisiaj, ale są już tacy, że na pewno słyszą mnie, bo mam tych wnuków 8, także mam tutaj się czymś cieszyć.
Gratulacje także, dla ojca i dziadka.
Także że tutaj to jest ta wielka radość. Oczywiście żonę, mamę, bo na pewno słuchają dzieci, także wszystkiego dobrego oczywiście i mieszkańców Górna. Szczególnie. Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję państwu za uwagę. Były to rozmowy niedokończone.